Już? Dzień dobry Państwu, witam Państwa w wirtualnej sali kolumnowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo jest mi miło wszystkich powitać, a szczególnie gości naszych, którzy są obecni z nami. Proszę Państwa, dzisiaj mamy seminarium poświęcone bardzo ważnemu zagadnieniu, a mianowicie cyberbezpieczeństwu, cyberprzestępczości oraz NASK. Chciałbym przedstawić naszych gości. Pan dyrektor Andrzej Karpiński, dyrektor bezpieczeństwa Biuro Informacji Kredytowej. Witam serdecznie pana dyrektora. Pan dyrektor Krzysztof Zieliński, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Młodszy inspektor dr Jacek Charytonowicz, naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej, Centralne Biuro Śledcze Policji. Witam serdecznie. I pan Sebastian Kondraszuk, szef CERT Polska NASK. Witam serdecznie. Proszę Państwa, dyskusja zapowiada się bardzo dobrze, bardzo ciekawie i jestem sam zainteresowany wnioskami z tej dyskusji. Moderatorem będzie pani dr Agnieszka Butor-Keller z naszej Alma Mater i oddaję głos pani doktor.
Szanowny panie rektorze, szanowni państwo, szanowni paneliści. Tak jak wspomniał tutaj już pan rektor, nasze dzisiejsze wydarzenie i panel zatytułowany Cyberbezpieczeństwo kontra cyberprzestępczość, dwa światy, jedna walka, ma przede wszystkim za zadanie postawić w centrum człowieka i jego bezpieczeństwo w sieci. Dlatego też dzisiaj przy okazji także Cyber Monday, mając dużo okazji sprzedażowych, bowiem jak wynika z badań, prawie 2/3 Polaków decyduje się na to, żeby wydać około 1000 zł właśnie w tym czasie, może nabywać produkty w sieci internet. Według raportu e-commerce w Polsce za 2022 75% internautów kupuje w polskich sklepach online, a 32% w zagranicznych. Natomiast z roku na rok rośnie liczba fałszywych sklepów internetowych i tutaj według danych CERT Polska w 2022 roku odnotowano o 34% więcej tego typu zagrożeń w porównaniu do roku 2021. I w związku z tym, że wywołałam badanie CERT-u, chciałabym poprosić Sebastiana nie tylko o krótki komentarz, ale również o podzielenie się, jak wygląda aktualna sytuacja, przede wszystkim dotycząca fałszywych sklepów internetowych, aukcji, mając zwłaszcza na uwadze fakt, że mamy dzisiaj Cyber Monday, w związku z czym potencjalnie możemy być bardziej narażeni na potencjalne ataki, bo jak wiemy, jak mówi stare przysłowie, okazja czyni złodzieja, więc w tym wypadku niestety cyberoszuści, zakładam, że nie próżnują.
Tak, potwierdzam, nie próżnują oczywiście. My jako CERT Polska mamy to wpisane w swoją naturę, że tego typu zagrożenia musimy analizować, musimy być na bieżąco. Zanim przejdziemy sobie do szczegółów takich związanych z charakterystyką tego, jak rzeczywiście realizuje się ta fałszywa czy oszukańcza sprzedaż, bo tutaj trzeba też rozróżnić, czy coś jest dedykowane, czy coś się dzieje na przykład w ramach serwisu, czy być może jest to związane po prostu z przejęciem jakiegoś dostępu w ramach platformy sprzedażowej. Ważne jest to, że ktoś traci pieniądze po drugiej stronie, tak? To oczywiście jest problemem dla branży, to obniża oczywiście zaufanie do tego wspaniałego instrumentu, no, nazywajmy rzeczy po imieniu. No, możliwość zakupowania czegoś zdalnie to jest pewnego rewolucja, w którą uwierzyło bardzo wiele osób. No i chwała im za to. Ja osobiście też nie znam osoby, która już nie kupiłaby czegoś w internecie, oczywiście nie pomijając osób jakichś na granicy być może wykluczenia cyfrowego. Natomiast każdy, kto się porusza w cyberświecie, dysponuje zdalnymi instrumentami płatniczymi, po prostu zrozumiał, że jest to korzyść, jest to przewaga. Tu, gdzie jest coś wygodnego, tak, i gdzie zawsze jest okazja, to jest zawsze też pole działania oszustów. I oni oznaczyli ten teren już bardzo, bardzo dawno temu. No, sięgnijmy sobie pamięcią, nie wiem, do jakichś pierwszych platform sprzedażowych, kiedy w zasadzie to było dla jakichś wczesnych prekursorów, może tylko bym powiedział, zarezerwowane. I przywołajmy sobie na myśl to, jaka wtedy była, jakie było wyobrażenie. A co, jeżeli faktycznie, nie wiem, ktoś mi wyśle cegłę, tak, zamiast tego, co zamówiłem? A co, jeżeli ten towar będzie niezgodny z opisem? My uzbroiliśmy naszego konsumenta w szereg oczywiście narzędzi prawnych, które mają działać na jego korzyść, natomiast to nie znaczy, że platformy sprzedażowe, które tak naprawdę wprowadziły niejako handel internetowy, bo one jako pierwsze na tym rynku zaczęły operować, zrobiły bardzo, bardzo dużo na rzecz tego, żeby proces zakupowy przeprowadzić bezpiecznie. Żeby ten konsument oczywiście miał zapewnienie tego, że nawet jeżeli dojdzie do nadużycia, no to wspaniałomyślnie tutaj rozwiążemy ten problem. Może tak, żeby scharakteryzować to zjawisko oszustw na tej płaszczyźnie. Rzeczywiście te liczby za pani przytoczyła poprzedni rok, 2022, zostały w pewien sposób napompowane przez pewnego rodzaju sytuację specyficzną, która miała miejsce w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą i skokowym wzrostem zainteresowania materiałami opałowymi. Był spory deficyt wtedy na rynku i no, to też na pewno gdzieś w dalszym toku tutaj dyskusji będzie wybijało, że przestępcy wyczuli po prostu te nisze, zobaczyli, że jest potężne zainteresowanie tutaj zakupem głównie węgla bądź też jakiegoś paletu i zaczęli tworzyć te platformy. Platformy, które były albo własnymi autorskimi, albo wykorzystywały rzeczywiście wizerunek jakiegoś podmiotu legalnie operującego. Możemy też tutaj przywołać, bo wspólnie z tym podmiotem, mowa tutaj o Polskiej Grupie Górniczej, która jest liderem w zakresie sprzedaży węgla na naszym rynku, zaczęliśmy przede wszystkim potwierdzać, że coś jest oszustwem i to zwalczać. A zwalczać w ten sposób, zwalczać tak, żeby tych oszukanych oczywiście było jak najmniej. Mamy ku temu narzędzia. To też jest prawdopodobnie dobre miejsce, żeby teraz powiedzieć sobie o takim naszym projekcie listy ostrzeżeń, który ma na celu tak jakby ostrzec tę ofiarę, która być może zabłądziła, która została zachęcona, została już tak jakby zwabiona do tego miejsca, żeby została przywitana takim dużym czerwonym banerem. Ej, słuchaj, zabłądziłeś w internecie, ta strona chce cię oszukać, tak? Twój dostawca internetowy zablokował tę próbę, działając w porozumieniu z nami. To się realnie dzieje. My jesteśmy w stanie nawet mierzyć poziom zainteresowania konkretnymi obszarami, takimi jak chociażby związanymi z węglem. Nie ma twardych danych teraz w tym momencie, ale na pewno uruchomiliśmy wiele tysięcy osób, które zostały po prostu zwabione do tej przestrzeni, która została w całości przygotowana po to, żeby ich oszukać.
Krzysztof, teraz chciałabym skierować pytanie w twoim kierunku. Jak możemy rozpoznać, że taka strona internetowa, że taki sklep może nieść ze sobą zagrożenie dla nas i kiedy musimy być zwłaszcza czujni, mając na uwadze, że na przykład sklep, dana domena może jeszcze nie być umieszczona na liście, o której Sebastian wspominał. To co zrobić, w jaki sposób można próbować zweryfikować, czy mamy do czynienia z wiarygodnym dostawcą?
Po pierwsze, szanowni państwo, nikt nie daje łatwego zarobku albo obniża cen poniżej 50%. Więc jeżeli znajdujemy jakikolwiek sklep, który ma obniżkę cenową taką, która naprawdę jest wysoka. I to nie jest 15-20%, tylko nie wiem, 30-50%. Oczywiście zdarzają się te legalne sklepy czy platformy, które dają takie zniżki. Natomiast jeżeli coś jest nadmiarowo tanie w porównaniu do cen realnych, prawdziwych, takich, które obserwujemy w sklepach czy na innych platformach sprzedażowych, to to już jest znak, że powinna nam się zapalić czerwona lampka, dlatego że to jest właśnie ten element, który wykorzystują przestępcy, żeby nas zwabić, żeby nas zainteresować, że o tu jest 10% taniej niż na innych platformach, 15-20. Natomiast tak jak mówię, jeżeli ta cena odbiega od średniej ceny, a to jesteśmy łatwo w stanie sprawdzić, bo przecież internet jest dostępny, możemy porównać te ceny w innych sklepach. Jeżeli coś jest nadmiarowo tanie, to potencjalnie jest to ryzyko, że jest to fałszywy sklep. Druga rzecz, która nam może powiedzieć o tym, że to ryzyko zakupu jest wysokie, to to, że przeklikując się przez pewne produkty w danym sklepie, trafiamy na takie pewne niedróbki stron internetowych. Czasami część opisów produktów jest w innym języku, a czasami brakuje zdjęć. Szanowni Państwo, przestępcy tworzą te sklepy automatycznie bardzo często i nie przykładają do tego zbyt dużej uwagi. To są sklepy tworzone z szablonów. I jeżeli po paru stronach, po przeglądaniu tych produktów, czyli musimy zajrzeć trochę głębiej niż na główną stronę, gdzie jest ten produkt, który nas interesuje, znajdziemy jakieś niedoróbki, to istnieje ryzyko, że ten sklep jest po prostu jakąś tam wydmuszką, fałszywym, takim portalem wystawionym po to, żeby nas zwabić właśnie tymi niskimi cenami. Tutaj zwrócę Państwa uwagę na jedną rzecz. Nie należy sugerować się tylko i wyłącznie komentarzami pozytywnymi, które znajdziemy w internecie. Znamy taki modus operandi przestępców, gdzie, tutaj muszę trochę tak historycznie opowiedzieć, mamy sklep, który prowadzi sprzedaż internetową przez parę lat, wyrabia sobie normę, renomę, wyrabia sobie jakąś pozycję na rynku, a potem przestaje funkcjonować. Ale w internecie nic nie ginie, więc historia tego sklepu gdzieś tam w tym internecie istnieje. Po roku, dwóch, trzech, czterech czasami przestępcy wykupują domenę, która już jest nieaktywna, bo ten sklep nie istnieje, wykupują domenę i w tym samym miejscu pod tą samą nazwą stawiają fałszywy sklep, w którym sprzedają różnego rodzaju produkty, prawdopodobnie w podobnym profilu jak ten sklep, który już nie istnieje. Natomiast historyczne komentarze pozytywne klientów nadal przywiązane są do tej nazwy. To jest pierwsza rzecz, która nas powinna ostrzec, czyli to, że sklep ma pozytywnych bardzo dużo komentarzy, to wcale nie znaczy, że on jest legalny. Poza tym komentarze już teraz w internecie kupuje się za jakieś groszowe kwoty, więc tak naprawdę przestępcy są w stanie nawet sklep postawiony świeżo od zera po to, żeby wyłudzać i okradać klientów, są w stanie go doinwestować i kupić odpowiednią ilość komentarzy, tak żeby go wypromować, tak żeby on był bardziej wiarygodny. Kolejna rzecz, którą powinniśmy zweryfikować, to to, w jaki sposób płacimy w takim sklepie, dlatego że zazwyczaj jest to płatność, znaczy to przez jakiś panel dostawcy usług płatniczych i jeżeli podamy w takim fałszywym sklepie dane, to właśnie w taki sposób przestępcy nas okradną, bo oczywiście jednym sposobem jest oszustwo, kiedy płacimy te pieniądze i nie dostajemy towaru, a drugim sposobem oszustwa, chociaż jest ich kilka, jest to, że podajemy dane do naszych, nie wiem, kont logowania do bankowości, podajemy dane do kart płatniczych, a one trafiają do przestępców i oni później te po prostu środki finansowe od nas wyprowadzają. Natomiast chodzi o to, że jeżeli jesteśmy przekierowywani później na jakąś platformę, gdzie płacimy te pieniądze jakiegoś pośrednika płatności, to sprawdzamy adres internetowy, na który jesteśmy skierowani, bo to jest jedyna tak naprawdę opcja, żeby wykryć, czy strona jest tego pośrednika płatności jest fałszywa czy prawdziwa. Bardzo często są tam jakieś dziwne nazwy, których nie kojarzymy. Żadna zielona kłódeczka nas nie ochroni, to zawsze powtarzamy. To jest taki mit, który funkcjonuje od wielu, wielu lat, jest powtarzany. To, że strona ma zieloną kłódkę, to nic nie znaczy. To znaczy, że jeżeli wejdziemy na fałszywą stronę z zieloną kłódką i podamy tam dane, to bezpiecznie przekażemy nasze dane przestępcom. To znaczy dane będą zaszyfrowane i przestępcy je dostaną w sposób zaszyfrowany, bezpieczny, ale nadal przekażemy je przestępcom. Zielona kłódka do niczego jak gdyby nie zapewnia bezpieczeństwa, ona tylko zapewnia ochronę transferu danych, natomiast nie mówi o tym, czy strona jest legalna, czy jest nielegalna. I podsumowując, kilka elementów. Jeszcze raz, sprawdzić, czy to nie są zbyt wysokie obniżki cen w tym sklepie, czy na tej platformie sprzedażowej. Po drugie, zweryfikować, czy ten sklep jest dobrze skonstruowany, czy ma opisy produktów w języku polskim, czy nie pojawiają się jakieś błędy na stronie, czy nie pojawiają się jakieś opisy w innych językach. I trzecia rzecz, bardzo szczegółowo sprawdzić na samym końcu element czy moment płatności, czy gdzie jesteśmy przekierowywani i gdzie te dane podajemy. Natomiast to chyba nie będzie reklama, zaraz ci przekażę głos. Jeżeli, też podpowiem Państwu, jeżeli chcecie bezpiecznie zapłacić w internecie, to po pierwsze mamy taki narodowy, chyba mogę powiedzieć, polski standard płatności, który nazywa się BLIK. BLIK jest chyba najbezpieczniejszym sposobem płatności w internecie w chwili obecnej, dlatego że jedyne co podajemy w internecie, żadnych danych nie podajemy, tylko kod, który otrzymujemy z naszej aplikacji bankowej. Najwyżej stracimy te pieniądze, które mamy do zapłacenia, czyli nie przekażemy naszych danych żadnych płatniczych czy danych do logowania przestępcom, jeżeli to jest rzeczywiście strona fałszywa. Możemy stracić tylko tą kwotę, za którą chcemy zapłacić maksymalnie. Drugim dobrym sposobem ochrony też naszych środków finansowych już na wypadek, gdybyśmy weszli na fałszywą stronę i chcieli coś tam kupić i przekazali te dane, to jest płatność taką internetową kartą do płacenia w internecie, gdzie mamy przedpłacone jakieś środki i nawet jeżeli dane do tej karty przekażemy przestępcom w jakiś sposób na tej fałszywej stronie, to będą oni w stanie tylko i wyłącznie ukraść te pieniądze, które są na tej karcie, a nie ściągną nam wszystkiego z konta. Sebastian.
Dziękuję za głos. Nie wiem, jaką formę tutaj przyjmiemy w tej debacie, ale to jeżeli chodzi o to, żeby nasi słuchacze mogli jak najwięcej skorzystać, no to pozwolę sobie dopowiedzieć tutaj, bo to, co powiedział Krzysztof, to wszystko bardzo mądre i potrzebne rzeczy i warto mieć to na uwadze, natomiast na pewno tutaj podczas tego spotkania nie wyczerpiemy tego tematu. To musimy mieć tego absolutną świadomość, że ktoś teraz słuchający nas, czy ktoś tutaj ewentualnie na sali powie, a jeszcze zapomnieliście o tym, a nie dopowiedzieliście tego. Więc ja bym polecił mimo wszystko lekturę. Tych lektur jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. My nawet mamy swoją w CERT Polska, do której serdecznie Państwa odsyłam. Oczywiście zachęcam do sugerowania, być może jeżeli uznacie Państwo, że zestaw tych porad, które tam wyspecyfikowaliśmy, jest jeszcze niepełny, coś trzeba dopisać. Serdecznie zachęcam do zgłaszania nam uwag, dopiszemy oczywiście, jeżeli będą one miały sens i uzasadnienie. Natomiast generalna taka zasada w całokształcie tych oszustw związanych ze sprzedażą powinna nam przyświecać w ten sposób. Przede wszystkim skąd tutaj trafiłem, tak? Jak trafiłem na ten sklep? Jeżeli na przykład wystawiłem coś na aukcji, na jakiejś tablicy sprzedażowej, tak? I nagle ktoś mnie zaczepia i robi wszystko, żeby wyjść poza tutaj ten serwis sprzedażowy, w ramach którego mamy handlować, to już powinna być to bardzo duża czerwona lampka, bo tak jakby on chce ominąć te mechanizmy zabezpieczeń, które są stosowane w ramach platformy. Odsyła nas, będzie stosował jakieś popychacze zakupowe typu, nie wiem, jak sprzedaż za platformą, to nie wiem, 10% taniej, a tu masz jakiś link, a to jest link do mojego na przykład sklepu gdzieś tam. To są sztuczki, które mają na celu tak jakby przekierować nas i tam już oczywiście zrobić to, o czym Krzysztof powiedział. Natomiast w przypadku takiego, bym powiedział, miejsca, na które trafiamy doraźnie, tak? Czy z jakiegoś mailingu na przykład, czy ewentualnie, nie wiem, chcę kupić parę nart, wpisuję narty, nie wiem, dajmy na to jakieś czerwone narty chcę sobie kupić, tak? I wtedy silnik wyszukiwania podsuwa mi pozycje odpowiednie, tak? I przestępcy robią w ten sposób, starają się obchodzić te mechanizmy, tak, pozycjonowania, żeby to ich oszustwo było jak najwyżej, bo wtedy ja mam tak jakby możliwość nagonienia sobie jak największej liczby osób, które potencjalnie sfinalizują w ramach tego oszukańczego w całości serwisu. Więc to jest taka naczelna zasada, która powinna nam przyświecać, jak tutaj trafiliśmy i czy ewentualnie nie jest to jakąś zaplanowaną akcją. A potem już cały zestaw tych porad, ta checklista, którą powinniśmy sprawdzić. No i na koniec oczywiście ten taki krytyczny moment, kiedy finalizujemy proces zakupowy, kiedy wyciągamy ten nasz portfel, tak, wirtualny, w którym potem podajemy na przykład jakieś instrumenty płatnicze. Tak, BLIK jest fajną opcją, natomiast też karta kredytowa zawsze też ma możliwość chargebacku. Warto o tym pamiętać i nie bać się z tego korzystać.
Bardzo dziękuję za cenny głos, z którym oczywiście się zgadzam, ponieważ jest to tak szerokie zagadnienie, że podczas tej naszej godzinnej godzinnej dyskusji ciężko by było je w całości wyczerpać. Natomiast myślę, że te rady, które dzisiaj niewątpliwie podczas tej dyskusji wyjdą, to mogą stanowić dla nas taki drogowskaz, ponieważ bardzo często, czy to dokonując zakupów, czy otrzymując jakiś telefon, do którego dzisiaj nawiążę, to akurat próby spoofingowe, przede wszystkim towarzyszą nam emocje. Jeżeli będziemy potrafili kilka tych znaków ostrzegawczych potrafić rozpoznać, wówczas możemy uchronić swoje środki, swoje dane. Wydaje mi się, że to jest też niezwykle cenna lekcja na przyszłość, nie tylko dla nas, ale również dla naszych bliskich, którzy także takie telefony mogą otrzymać. Myślę, że do tego, co powiedzieli panowie, można też dopowiedzieć, to też zależy, z jakich wyszukiwarek korzystamy, bo bardzo często będziemy mieć do czynienia na przykład z materiałami sponsorowanymi, które w dużej mierze w przypadku pozycjonowania stron mogą się odwoływać do stron mocno oszukańczych, ponieważ w takim modus operandi sprawcy będą chcieli wykorzystać ten czas, w którym my będziemy sprawdzać poszczególne produkty. Wyświetla się pierwsza strona, chcielibyśmy w nią kliknąć. Okazuje się, że jest to strona, która zachęca nas także do przekazania większej ilości danych, niż byśmy tradycyjnie przekazywali w przypadku sklepu internetowego i zakupów. I tutaj zaraz do Andrzeja będę miała właśnie pytanie w obszarze tego, jakie dane można uznać, że są wystarczające do tego, a w jakim zakresie już powinna nam się ta przysłowiowa czerwona lampka zaświecić. Natomiast jeszcze tak w ramach krótkiego podsumowania, myślę, że też dobrym sposobem jest zawsze sprawdzanie, kiedy powstała domena. Bo bardzo często ta domena powstała miesiąc, dwa miesiące temu, a tak jak Krzysztof tutaj słusznie zauważył, ma na przykład 1000, 2000 komentarzy. Ale choćby miała 10, ale tylko pozytywnych, to powinno też wzbudzić naszą czujność. Z użyciem ogólnodostępnych narzędzi są państwo w stanie zidentyfikować właściciela domeny, bądź też, jeżeli właściciel domeny jest ukryty, to tutaj znowu wchodzimy w obszar tej przysłowiowej czerwonej lampki, która powinna nas przestrzec, że oczywiście nie jest to niczym zabronionym, ale z drugiej strony powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę na to, kto jest dostawcą, czy mamy podane przede wszystkim dane takiego podmiotu. Jeżeli to jest podmiot polski, czy ten podmiot bezpośrednio figuruje, czy to w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy to w centralnej CIDG jako przedsiębiorca. Możemy też dodatkowo zweryfikować, czy rachunek bankowy, którym posługuje się dany podmiot, jest wpisany też na białą listę. Więc wydaje mi się, że tych cennych, dobrych rad będzie tutaj dzisiaj dla państwa sporo. I odwołując się do tego, co powiedziałam wcześniej, Andrzeju, chciałabym podpytać o te dane. Kiedy powinniśmy być zwłaszcza czujni, jakie dane mogą ich zostawienie może być już dla nas niebezpieczne i rodzić duże ryzyko w przyszłości?
No tutaj mamy tak naprawdę kilka kwestii. Pierwsza kwestia jest taka, że kupując coś w sklepach internetowych, no tak jak tutaj panowie powiedzieli, musimy być pewni, komu podajemy te informacje, dlatego że no tutaj możemy mieć zarówno taką sytuację, że logujemy się do fałszywego sklepu, podajemy nasze dane logowania, no i jak gdyby nie dostajemy tego prezentu czy tej rzeczy, którą sobie kupiliśmy, no jesteśmy jak gdyby stratni o przelew, który wykonaliśmy. Natomiast dużo groźniejszą sytuacją wydaje się sytuacja, w której wchodzimy na sklep, podajemy jakiś zestaw informacji i ten zestaw informacji służy do tego, żeby zrobić nam coś jeszcze. Coś jeszcze to znaczy zaciągnąć kredyt na nasze dane, coś jeszcze to znaczy zrobić zupełnie inny przelew na zupełnie inną kwotę z naszego konta. No i tutaj automatycznie widać, jakiego typu dane powinny wzbudzić naszą czujność. No jeżeli ktoś nas pyta o komplet danych do karty płatniczej, no to sprawdźmy, komu te dane podajemy, czy to jest rzeczywiście ten broker płatności, czy nasz bank, na który zostaliśmy przekierowani. I tutaj jest to czasem trudne, dlatego że przestępcy stosują takie dość wyrafinowane metody. Mianowicie jak wejdziemy sobie na ten paseczek URL w przeglądarce, no to na przykład adres się zgadza, tylko zamiast literki L jest jedynka. To są generalnie rzeczy, które bardzo trudno tak na pierwszy rzut oka wyczuć, zauważyć. Natomiast no, nie wszystkie te sklepy są zrobione tak, że na pierwszy rzut oka widać, że one są oszukańcze. To znaczy ja spotkałem się już ze sklepami, gdzie no, po dłuższej chwili chodzenia wcale nie byłem pewny, że ten sklep jest zrobiony przez przestępców. Tam co do kropeczki była kopia oryginalnego sklepu. Tutaj Krzysztof powiedział też na temat reklam i tego, w jaki sposób my jesteśmy przekierowani na daną stronę. No, szukamy prezentu, jakiejś rzeczy, która jest nam potrzebna, wpisujemy to w przeglądarkę i dostajemy zwykle na początku reklamy. No i tutaj KNF bardzo skutecznie od wielu miesięcy blokuje te oszukańcze reklamy, natomiast ten proceder cały czas trwa. No to polega to na tym, że w pierwszych dwóch, trzech linkach, które są nam podpowiedziane, mamy po prostu fałszywe sklepy. Takie same fałszywe reklamy pokazują się nam w mediach społecznościowych, co też jest jak gdyby problemem, no bo widzimy reklamę, widzimy stronę ze znaną twarzą, ze znaną osobą. Ostatnio czasami jeszcze deepfake'i, to znaczy ci znani ludzie rzeczywiście polecają prawdziwym, znaczy podrobionym prawdziwym swoim głosem te produkty i bardzo, bardzo trudno to odróżnić od rzeczywistości. Jaki jeszcze jest kłopot? No rzeczywiście, jeżeli podajemy jakieś bardzo nadmiarowe dane, nie wiem, chcemy sobie kupić telewizor, a ktoś nas pyta o PESEL i o jakieś takie bardzo prywatne informacje, pytanie po co? No mamy oczywiście ustawę o ochronie danych osobowych, która mówi o tym, że podmioty powinny zbierać taki zestaw informacji, jaki jest niezbędny do wykonania danej czynności, nic więcej. No i do zakupu telewizora nie jestem przekonany, czy PESEL jest potrzebny, więc tego typu rzeczy też jak najbardziej powinny nam naszą uwagę zwrócić. Ważną rzeczą jest jeszcze to, w jaki sposób my autoryzujemy operacje, na przykład bankowe, na przykład na kartach kredytowych. Karty kredytowe w tej chwili oferują bardzo często dodatkowe zabezpieczenia, takie jak chociażby 3D Secure, gdzie generalnie przy operacjach w internecie lub przy operacjach powyżej danej kwoty no musimy dokonać dodatkowej autoryzacji. To z pewnością stanowi jakieś tam zabezpieczenie przed okradzeniem nas. Na pewno powinniśmy zwrócić uwagę, w jaki sposób autoryzujemy operacje w naszej bankowości. Czy SMS-y na pewno są tą metodą, którą powinniśmy stosować? Czy jeśli już mamy tą łapkę na telefonie, no to nie stosować autoryzacji tą aplikacją, co jest bezpieczniejsze. Kolejna rzecz, jeśli już stosujemy te SMS-y, no to zanim wpiszemy ten kod, to przeczytajmy, co autoryzujemy. Czasami jest tak, że odruchowo przepisujemy cyferki po jakiejś operacji i okazuje się, że przelew idzie na zupełnie inne konto w zupełnie innej kwocie i potem jest bardzo trudny do znalezienia. No i ostatnia taka podpowiedź. Monitorujmy generalnie naszą aktywność zarówno na naszym koncie, jak i w rejestrach kredytowych, dlatego że w stosunkowo prosty sposób jesteśmy w stanie złapać tego typu sytuacje, że ktoś próbuje zrobić nam coś złego. Przykładowo, jeżeli przestępca próbuje wziąć kredyt na nasze dane, na te takie poszerzone dane, które sobie gdzieś tam zebrał, ukradł, no to musi wykonać zapytanie chociażby do bazy kredytowej BIK-u, dlatego że żaden bank w Polsce w tej chwili nie udzieli kredytu bez wykonania takiego zapytania. No i BIK jest w stanie natychmiast poinformować nas o każdym tego typu zapytaniu. Więc skorzystajmy z tej możliwości i zareagujmy, zanim stanie nam się coś złego, zanim ktoś weźmie na nas jakąś bardzo dużą pożyczkę, kredyt czy cokolwiek innego. Możemy zadzwonić do banku, możemy to zablokować. No mamy jak gdyby możliwości działania. Tutaj czas jest bardzo ważny, dlatego że część z tych oszustw jest wykonywana w placówkach, to znaczy przestępcy na przykład podrabiają, robią tak zwany kolekcjonerski dowód, korzystający z naszych danych, tych wcześniej pozyskanych, idą do placówki gdzieś daleko od naszego miejsca zamieszkania. No i my widzimy tą sytuację, jeżeli na przykład mamy włączone alerty w BIK-u, że coś takiego się dzieje, że w zupełnie innym miejscu gdzieś w kraju ktoś poszedł do oddziału i próbuje wziąć na nas kredyt. No i jeżeli my zareagujemy natychmiast, no to po pierwsze jest szansa, że ci przestępcy gdzieś tam lokalnie są i policja po prostu da radę ich złapać. Jeśli no już trochę czasu upłynęło i oni stamtąd wyjechali, to znów mamy kamery w banku, gdzie jest jakaś tam retencja danych, no i w ciągu tych pierwszych dni czy tygodni jesteśmy w stanie mieć wizerunek twarzy tych ludzi, zobaczyć, jaki samochód stał przed bankiem, kto wchodził razem z tą osobą, która wzięła kredyt na nasze dane, jak wyglądała jej twarz, jaką miała posturę, to wszystko jesteśmy w stanie z kamer zgrać. No jeżeli coś takiego zrobimy po pół roku, jak do nas puka dopiero komornik, no to prawdopodobieństwo pozyskania tych informacji, chociażby z monitoringu bankowego, już jest znikome. W związku z tym te alerty dają naprawdę bardzo dużą możliwość zareagowania natychmiast. No i to jest jak gdyby taki też sposób, w jaki moglibyśmy się chronić przed tego typu sytuacjami.
I podsumowując, myślę, że tutaj bardzo ważny głos. Za każdym razem sprawdzajmy, szanowni państwo, jak mamy kody autoryzacyjne, jaka kwota, gdzie te środki mają trafić, więc to jest też bardzo ważne. To jest też element tego, że potwierdzamy, że środki będą transferowane z naszego rachunku i godzimy się na to. Więc to jest też ten element, w którym trzeba zwrócić szczególną czujność na to, na naszą decyzję, jaką podejmujemy. Tutaj myślę, że dobrze by było, jeżeli chodzi o deepfake'i, to dzisiaj mamy też przygotowaną niespodziankę dzięki Krzysztofowi. Także pozwolę się do tego odwołać, ale zanim jednak chciałabym przytoczyć taką sytuację, która nie zdarzyła się osobiście mi, natomiast ja otrzymałam kilka telefonów od kilku różnych osób, których dane wyciekły. I takie osoby, dzwoniąc do mnie, oczywiście były bardzo spanikowane, ponieważ otrzymywały telefony. W tych telefonach, te telefony oczywiście były z numerów instytucji, których te osoby miały rachunki. Po drugiej stronie przedstawiała się osoba jako doradca bankowy i informowała, że przed chwilą ktoś próbował zaciągnąć kredyt na tą osobę. Środki są zagrożone. Najlepiej jeszcze, żeby podać, w jakich innych bankach ta osoba ulokowała swoje środki. Są różne sytuacje. Z jednej strony sprawcy mogą poinformować, że prześlą na maila dodatkową umowę z rachunkiem technicznym, na który będzie można transferować swoje środki. Natomiast z drugiej strony ta socjotechnika, która jest stosowana, i z drugiej strony też wywołanie takiego poczucia niebezpieczeństwa wpływa na to, że kierujemy się przede wszystkim emocjami, a nie rozsądkiem. I chciałabym, abyśmy podczas naszej debaty spróbowali podyskutować na ten temat, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji, jaka jest skala tego rodzaju zjawisk, bo mówimy tutaj o spoofingu, gdzie sprawcy podszywają się pod numery telefoniczne instytucji albo też pod adresy e-mail, w związku z czym chciałabym podpytać tutaj panów, zaczynając może od Jacka, jaka jest skala zauważenia tego problemu zarówno przez policję, jak i w szczególności przez CBŚP w kontekście tych ofiar, które dają się ponieść też z jednej strony emocjom, a z drugiej strony wierzą, że otrzymując telefon z tego numeru, gdzie bardzo często mają go zapisanego w telefonie, to wierzą, że rzeczywiście coś z ich środkami się dzieje.
To jeżeli chodzi o Centralne Biuro Śledcze Policji, to moje biuro zajmuje się zorganizowaną przestępczością. Także my wkraczamy już w takich sytuacjach, kiedy jest zidentyfikowana grupa przestępcza i można rozpocząć środki procesowe, żeby dokonać zatrzymania tej grupy. Natomiast z wiedzy, którą posiadam, że takich zawiadomień, takich informacji w różnych formach wpływa do jednostek organizacyjnych policji różnego szczebla, pokrzywdzeni mogą bezpośrednio udać się do jednostki policji czy do prokuratury. Mogą taką informację przesłać drogą mailową. Tutaj bym wskazywał na szybkość jednak podejmowanych działań z punktu widzenia interesów pokrzywdzonego. To, co już wcześniej zostało powiedziane, właściwie nasza aktywność, nasza działalność, ona dotyczy właściwie dwóch sfer, bo to jest kwestia ustalenia danych osobowych, działalności osób zaangażowanych w jakąś przestępczą aktywność, ale też ustalenie, czy te dane osobowe osoby pokrzywdzonej nie zostały wykorzystane w jakiejś szerszej skali, czy do właśnie do pozyskiwania jakichś kredytów bankowych, czy usług pożyczkowych, czy no nie wiem, zawierania umów telekomunikacyjnych w wielu miejscach, tak, działając na szkodę. Także to jest jeden aspekt, ustalenia danych osobowych osób, które są zaangażowane, a no w tym ułatwia nam wiele rzeczy. Tak? Są kwestie numerów telefonicznych, adresów e-mailowych, jakiś specyficzny język, który jest stosowany przez tą grupę. Też wskazujemy osobom pokrzywdzonym, jeżeli udaje się takie osoby nagrywać, to rejestr głosów też dla nas może być cennym materiałem dowodowym, który w przyszłości byśmy mogli wykorzystać w procesie karnym i dokonać jakiejś indywidualnej identyfikacji sprawców, które stoją za tym przestępczym procederem. To jest jakby jedna grupa działań. Natomiast też bardzo istotnym dla nas jest aspekt finansowy osób pokrzywdzonych, żeby one nie traciły na tym przestępczym przedsięwzięciu. Tutaj współdziałamy z różnymi podmiotami czy instytucjami, chociażby właśnie z CET Polska, ze Związkiem Banków Polskich. W sytuacjach, gdy mamy do czynienia z dużymi oszustwami na rynku kryptoaktywów chociażby, czy rynku Forex, współdziałamy z Komisją Nadzoru Finansowego, czy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Kiedy mamy dostateczne informacje, że dane rachunki mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy, znaczy w indywidualnych sytuacjach do finansowania terroryzmu. Także jako policja mamy szereg możliwości, bardzo szeroki katalog działań do podejmowania. No i one się skupiają właśnie na takich dwóch aspektach, czyli zastrzeżenie danych osobowych. Też zachęcamy tutaj każdego, żeby w przypadku, kiedy jednak po jakiejś takiej wewnętrznej refleksji dojdzie do wniosku, że tych danych jednak tym sprawcom za dużo przekazał, żeby nawet rozważył zmianę dowodu osobistego, tak, że zastrzeżenie swoich danych w biurze informacji kredytowej. Na początek może sprawdzenie w biurze informacji kredytowej. Od niedawna mamy nowy instrument, który co prawda wejdzie w życie dopiero w przyszłym roku, M-Obywatel i zastrzeżenie PESEL, ale to będzie darmowa aplikacja, darmowa możliwość zabezpieczenia swoich danych przez osoby pokrzywdzone. Oczywiście są jeszcze szare strefy wynikające z tych usług pożyczkowych chociażby. One jeszcze nie są pod pełnym nadzorem, a dopiero w tym roku sektor usług pożyczkowych będzie pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Także te podmioty mogą nie sprawdzać w BIK-u jeszcze tej osoby, tak? Co do której planują, że że zostanie zawarta z nimi tego typu umowa. Natomiast w przyszłości, kiedy one wejdą pod pełny nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, też może poprzez rekomendacje KNF zmusi te podmioty, aby takich sprawdzeń dokonywały.
Ja tylko Państwu zwrócę uwagę na to, że to, co mówimy, to może Państwa trochę wystraszyć. Poruszanie się w internecie to oczywiście jest duża korzyść, ale też duże ryzyka, z których nie zdajemy sobie sprawy. Natomiast na szczęście też no tutaj państwo polskie daje nam narzędzia. Mówię tu o tej sferze bezpieczeństwa i ochrony obywateli, które pozwalają, czy pozwolą nam chronić nas, was, naszych znajomych, rodziny, przyjaciół. Sebastian wspominał o liście ostrzeżeń, nie rozwinął dalej tego tematu, ale to tak naprawdę kupa roboty wykonywanej po to, żeby chronić obywateli. Przed chwileczką wspomniany rejestr zastrzeżeń PESEL, który pozwoli na zablokowanie naszego PESEL-u tak, żeby nikt na niego nie mógł wziąć kredytu, ale też ustawa o zwalczaniu nadużyć komunikacji elektronicznej daje pewne narzędzia, które, tak jak powiedziałaś Agnieszka, w tej chwili mamy ten proceder podszywania się pod numery telefonów instytucji finansowej, czyli dzwoni do nas telefon, który wyświetla się jako telefon z banku. Wiemy, czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest przestępstwo i oszustwo. Niedługo, mam nadzieję, uda się ten proceder w znacznym stopniu ograniczyć, dlatego że ustawa, zaraz oddam głos pewnie Sebastianowi, bo on dużo więcej i ciekawiej opowie o tej ustawie, pozwoli pewne elementy tej przestępczej działalności ukrócić. Natomiast nie oszukujmy się, przestępcy znajdą luki, znajdą nowe sposoby i nowe możliwości, żeby nas atakować, bo taki jest ich cel, okradać nas. Sebastian, coś o ustawie, bo to jest fajny element, o którym warto powiedzieć.
No ja o spoofingu mogę długo, bo to jest coś, co, z czym staramy się walczyć od wielu, wielu lat. Musimy z tym oswajać internautów, tak, internautów korzystających jeszcze mimo wszystko z technologii, która jest technologią niedoskonałą. No, spoofing, można by powiedzieć, że ma też oczywiście pozytywne zastosowanie, tak? Chociażby, nie wiem, to, że dzwoni do mnie ktoś w imieniu jakiegoś innego podmiotu albo wysyła do mnie jakiś mailing, no możemy sobie wyobrazić takie zastosowanie, natomiast tworząc faktycznie tego typu mechanizmy, nikt jeszcze na tamte chwile nie myślał o tym, że po prostu będzie na tak dużą skalę i z tak daleko idącymi konsekwencjami jednostkowymi. Zaraz możemy sobie porozmawiać o jakichś konkretnych przypadkach strat, które mieli zgłaszający się do CERT Polska, ale nikt nie przewidywał tego, że pójdzie to w tę stronę. I stąd tutaj jak najbardziej potrzeba wytworzenia mechanizmów korygujących, mechanizmów poprawiających niedoskonałości tej technologii. I mowa o tej regulacji ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, ona przykrywa tak naprawdę takie trzy podstawowe obszary, gdzie spoofing jest takim narzędziem wzmacniającym narrację stosowaną przez tego atakującego. Mowa tutaj oczywiście o spoofingu SMS-owym, gdzie wyświetla mi się rzeczywiście nadawca, że na przykład pisze do mnie twój bank, nie wiem, twój agent, broker. Mowa o tym spoofingu telefonicznym, gdzie wyświetla mi się caller ID, czyli że na przykład dzwoni do mnie moja żona, tak, odbieram, a to nie jest moja żona, tylko to jest, nie wiem, deepfake. I trzeci obszar, mówiący oczywiście o komunikacji mailowej, bo to jest takie najbardziej powszechne. I tutaj jeszcze za pamięci od razu odsyłam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy do projektu Bezpieczna Poczta, .cert.pl. Jest tam darmowe narzędzie, które pozwala sprawdzić zgodność domeny pocztowej swojej organizacji z założeniami ustawy, ale także jeżeli nie jesteśmy objęci tym reżimem narzuconym ustawą o zwalczaniu nadużyć, to ja też zachęcam serdecznie cały biznes, żeby do zgodności faktycznie z tymi standardami, które są tak naprawdę w powszechnym już użyciu, dążyć. Mowa tutaj oczywiście o mechanizmach sprawdzania nadawcy poczty, czyli SPF, DMARC i DKIM. Tak? To jest coś, co musimy zaimplementować, jeżeli chcemy być tak naprawdę wiarygodnym partnerem dla ludzi, którzy o cyberbezpieczeństwo dbają. Tak? No, nie chcemy oczywiście nikt, żeby ktoś w imieniu naszej organizacji prowadził jakąś komunikację prawdopodobnie w złej intencji, być może z naszymi kontrahentami, być może nie wiem, godzących w interes naszych klientów. Dlatego serdecznie zachęcam do tego, żeby tutaj te mechanizmy zaimplementować. Natomiast ten spoofing SMS-owy i telefoniczny, bo to rzeczywiście przyszło gdzieś tam w sukurs tym grupkom zajmującym się tymi oszustwami inwestycyjnymi. Jest to prawdziwa zmora. I szanowni państwo, straty z tego tytułu są, żeby może nie przerazić, no nie gigantyczne, ale duże. Za duże w każdym bądź razie, tak? Mamy naprawdę przypadki jednostkowych osób, które były okradane miesiącami za wykorzystaniem między innymi tych elementów techniki spoofingowej, chociaż jak ktoś już łyknie niestety ten haczyk, jak da się wmanewrować w tę grę, to przestępcy niestety z tego korzystają. Składa się na to kilka rzeczy, przede wszystkim też jakaś taka zwykła ludzka słabość, że no jak już wszedłem, to muszę kontynuować, bo tutaj jak wycofam teraz, to być może coś stracę, nie chcę uwierzyć w to, że jestem oszukiwany, być może jeszcze coś dopłacę. A kolejna rzecz, że ci atakujący na tyle już się faktycznie wycwanili i na tyle tutaj opanowali niedoskonałości tej technologii, że po prostu tak manipulują tą ofiarą, a to dzwoni policja, a to dzwoni, nie wiem, CERT Polska do ciebie, który coś ci każe zrobić, to się autentycznie dzieje, tak? I niestety są przypadki, że ludzie tracą naprawdę kwoty rzędu powyżej miliona, tak, jednorazowo. I to jest jak najbardziej, no to powiem brutalnie, to nie może ujść uwadze naszej policji, tak? Tego typu przestępca musi po prostu ponieść konsekwencje tego swojego działania, bo to... Jeżeli nie wiem, możemy mówić o małych stratach, tak? No, nie wiem, ktoś stracił 1000 złotych, machnie ręką, tak? Natomiast jeżeli to sobie wszystko zsumujemy, to naprawdę spójrzmy w raporty Narodowego Banku Polskiego, tak? Z tytułu strat generowanych w systemie. To są naprawdę bardzo duże kwoty. Co chcemy zrobić ze spoofingiem? Chcemy oczywiście ograniczyć jego skutki, tylko nie w tym takim toku dowodowym, tak, badania, ustalania, to też oczywiście. My staramy się budować dokumentację związaną z tym, że faktycznie w określonej godzinie, nie wiem, dana technologia była wykorzystywana w takim celu. Oczywiście jest to, my służymy tutaj pomocą, współpracujemy z organami ścigania. Natomiast naszym celem jest doprowadzić do przecięcia tego teraz trwającego ataku, tak, po to, żeby faktycznie tych oszukanych było możliwie jak najmniej. Mamy ku temu bardzo ciekawe narzędzie, które jeszcze w zasadzie nie weszło w pełnym wymiarze. Mowa o tym spoofingu SMS-owym, ale także treści tej wiadomości SMS-owej, która jest dystrybuowana, bo szanowni państwo, zwróćmy uwagę na przykład, jak rynek przestępczy idealnie odwzorował procesy bankowe. Jeszcze moment, kiedy na przykład banki próbowały uwiarygadniać tego swojego dzwoniącego konsultanta, wysyłając SMS, tak, do tego, z kim rozmawiamy. Przestępcy już to zrobili, robią to samo, dokładnie naśladują procesy bankowe, przekonując oczywiście ofiarę, że rozmawiają z realnym konsultantem, który oczywiście prosi nas o wykonanie jakiejś akcji. Więc nasza w tym rola, żeby faktycznie tego typu próby poprzez wytwarzanie ogólnego wzorca, tak, móc i działać w porozumieniu oczywiście z dostawcami telekomunikacyjnymi, którzy w hurcie przerzucają te SMS-y, żeby po prostu to wycinać, tak, żeby tych potencjalnie oszukanych było jak najmniej po drugiej stronie. Co jeszcze z takiego interesującego tutaj w zakresie antyspoofingu rozwiązania? No tych SMS-ów jest bardzo dużo, jest specjalny dedykowany numer skrócony, na który każdy, to jest numer 8080, zachęcam oczywiście do wysyłania SMS-ów podejrzanych, nie tylko tych złośliwych, bo oczywiście na tych najbardziej nam zależy, ale wszystko to, co uznamy za podejrzane. Absolutnie nie ma żadnej sankcji, jeżeli ktoś wyśle dobrego SMS-a, tak? Jeżeli nie będzie to próba ataku, tylko na przykład, nie wiem, legalne wezwanie do zapłaty, bo jeszcze cały czas taka praktyka jest spotykana na rynku. Nie ma takiej sankcji, szanowni państwo, wysyłajmy te SMS-y, bo my w oparciu o, między innymi o te zgłoszenia i być może, nie bójmy się tego powiedzieć, głównie w oparciu o te zgłoszenia, będziemy starać się na tyle dobrze opisać ten atak, żeby móc potem postawić konkretne wzorce, konkretne dowody, mówiące o tym, że trzeba to przeciąć i z tym oczywiście pójdziemy do operatorów telekomunikacyjnych.
Dziękuję bardzo za cenne głosy. Myślę, że znowu z jednej strony, jeżeli już otrzymujemy taki telefon, jeżeli rzeczywiście zdecydujemy się, aby podać nasze dane, bądź też niestety z jakichś przyczyn transferujemy nasze środki. Kluczowy, tak jak tutaj wspomnieli eksperci, jest czas. Natomiast z drugiej strony można też prewencyjnie z jednej strony spoglądać na nasz rachunek, czy na przykład jakieś drobne kwoty nie są chociażby zabierane czy transferowane, co do których nie wiemy, z jakich okoliczności powstają. A z drugiej strony są też narzędzia. Myślę, że takim dobrym narzędziem i warto o nim wspomnieć, Have You Been Pwned, gdzie możemy sprawdzić i po swoim adresie e-mail, ale również po numerze telefonu, czy nasze dane również nie wyciekły. Ale przechodząc również, tak jak tutaj słusznie Krzysztof zauważył, istnieje dużo narzędzi, które mają nas wspierać, ale także teraz szereg rozwiązań regulacyjnych. I o te rozwiązania regulacyjne, zwłaszcza w kontekście zastrzeżenia swojego numeru PESEL, chciałabym tutaj podpytać Andrzeja z perspektywy zaciągania zobowiązań, ponieważ jesteśmy teraz w pierwszej fazie, a już od czerwca przyszłego roku będziemy w fazie drugiej, gdzie już bezpośrednio instytucje finansowe będą weryfikowały, czy taka czynność została wykonana i ewentualnie mogą nam wówczas nie udzielić takiego finansowania, takiego kredytu. Ale z drugiej strony, co możemy zyskać, jakie bezpieczeństwo daje nam zastrzeżenie swojego numeru PESEL?
Tak, to jest bardzo duża zmiana, która się pojawiła dla klientów tak na poziomie ustawowym, bo oczywiście same zastrzeżenie kredytowe gdzieś tam w BIK-u działało, natomiast no nie miało aż takiej mocy sprawczej jak takie ustawowe. To jest generalnie deklaracja, którą może złożyć każdy z nas, każdy obywatel, że w danym momencie nie potrzebuje umów kredytowych, nie potrzebuje istotnych wypłat gotówkowych i nie potrzebuje nowych umów telekomunikacyjnych z operatorami, bo te trzy aspekty jak gdyby będą blokowane takim zastrzeżeniem kredytowym, no bo to były rzeczy, które najczęściej się zdarzały jako takie próby oszustw, próby wyłudzeń. I teraz takie zastrzeżenie kredytowe wyłącza odpowiedzialność obywatela, jeżeli on takie zastrzeżenie dokonał, a z jakiegoś powodu instytucja finansowa no nie sprawdziła albo sprawdziła i pomimo tego zastrzeżenia udzieliła finansowania. To jest oczywiście jeszcze w tej chwili w fazie takiej rozruchowej, to znaczy możemy już zastrzec swój PESEL, natomiast instytucje finansowe jeszcze do przyszłego roku nie mają takiego twardego obowiązku, żeby to respektować. Natomiast ja polecałbym już teraz zastrzec swoje dane, ponieważ no, wydaje się, że na wypadek jakiegoś procesu sądowego czy jakichś kłopotów, no sąd jednak uzna, że to profesjonalny uczestnik rynku powinien te rzeczy sprawdzać i powinien dołożyć wszelkich starań, żeby no, zweryfikować, czy to jest ten klient i czy on rzeczywiście ten kredyt chciał wziąć. Tutaj koledzy też wspomnieli o zastrzeżeniu samego dowodu osobistego na wypadek, gdy dzieje nam się coś złego. Tak, rzeczywiście jest taka baza, taki rejestr dowodów zastrzeżonych. Jeżeli zgłosimy tam numer naszego dokumentu, to ten dokument nie będzie mógł zostać użyty w żadnej instytucji finansowej w Polsce. Zostanie on po prostu wyłączony z obiegu i nie będzie mógł służyć do zweryfikowania się w banku. I znów no, takie zastrzeżenie daje nam pewną przewagę, no bo no, wykonaliśmy czynność, no jeżeli ktoś tego nie sprawdził, no to jest to jego wina, już nie nasza wina, tylko wina tej profesjonalnej instytucji. Ważną kwestią jest jeszcze to, że w tej chwili pojawiły się na przykład dowody biometryczne, które wydają się na dziś niepodrabialne, to znaczy tej warstwy elektronicznej nie znam sposobu i panowie chyba się zgodzą, że no na dziś kryptograficznie nie istnieje sposób podrobienia takiego dokumentu. W związku z tym, zmieniając zwykły dowód osobisty na taki dowód kryptograficzny, możemy w wątpliwej sprawie, gdy ktoś się pod nas podszyć, zadać pytanie, czy została sprawdzona warstwa biometryczna podczas udzielania nam na przykład dużego kredytu albo sprzedaży mieszkania. No dostaniemy zwrotnie informację, że nie, bo procedura tego, czy bankowa, czy notarialna, nie przewiduje. Natomiast kolejne pytanie, a kto jest profesjonalnym uczestnikiem rynku i czy to jest zbyt skomplikowane zadanie, żeby takie coś zweryfikować? No nie jest, czytnik kosztuje 300 zł. Nie możemy powiedzieć, że notariusza nie stać na czytnik za 300 zł, żeby sprawdzić tożsamość obywatela przy sprzedaży mieszkania. W związku z tym my dołożyliśmy należytej staranności, mamy dowód biometryczny, a ktoś tego nie sprawdził. To nam na pewno daje jakiś kolejny zestaw argumentów na wypadek no, dochodzenia naszych praw w sądzie, także warto też z takich możliwości korzystać. Te dowody biometryczne w tej chwili funkcjonują. Co więcej, wszystkie dowody są w tej chwili wystawiane z tą warstwą biometryczną, natomiast my nawet przed wygaśnięciem ważności naszego dokumentu możemy się zwrócić o wymianę dokumentu właśnie na taki dokument.
Bardzo dziękuję. Myślę, że teraz też nadszedł dobry moment na to, żeby pokazać Państwu, jak może wyglądać taki deepfake. Więc pozwolą Państwo, że uruchomię tylko telefon i pokażemy, jak takie narzędzie może generować niestety dowolne treści.
Jestem sztucznym głosem Krzysztofa Zielińskiego, wygenerowanym przez narzędzie do tworzenia deepfake'ów. Materiał powstał na podstawie 7-minutowej próbki głosu i to dostępnej dla każdego w internecie. Tego typu deepfake'i traktujemy jako poważne zagrożenie w kontekście ryzyk zarówno dla podmiotów, jak i klientów rynku finansowego. Ale należy je też rozpatrywać szerzej jako istotne narzędzie do generowania także treści dezinformacyjnych oraz propagandowych. Bo to tak naprawdę tylko kwestia czasu, kiedy nie będziemy w stanie odróżnić deepfake'ów od prawdziwych, realnych wypowiedzi.
Tu chciałabym prosić o głos
prawdziwego
Krzysztofa.
Tak, szanowni państwo, to co przed chwilą usłyszeliście, to był automat, który przeczytał tekst, który napisałem na podstawie znalezionych w internecie próbek głosu. I to, co już obserwujemy, to wykorzystanie tej technologii przez cyberprzestępców do uwiarygodniania swoich działań, ewentualnie już nawet bezpośrednio do działań przestępczych. I już mówię, o co chodzi. To, o czym tutaj wspominaliśmy, to fałszywe reklamy, czy reklamy fałszywych inwestycji dostępne w internecie. I niestety jest tak, że bardzo duża część społeczeństwa, jak zobaczy gdzieś na Facebooku jakąś reklamę inwestycji z dużym zwrotem, na zasadzie będziesz zarabiał 3000 dziennie. I jeszcze w tej reklamie pojawia się jakaś rozpoznawalna osoba, polityk, ktoś z influencerów, ktoś ze sportowców, ktoś z aktorów, jak gdyby dający twarz tej reklamie i jeszcze tam jest napisane, że 3000 dziennie, to proszę mi wierzyć, że masa naszych obywateli łapie się na takie fałszywe reklamy, już jeżeli one są statyczną grafiką. Natomiast przestępcy zaczęli wykorzystywać tą technologię deepfake do tego, żeby oprócz tego statycznego obrazu tworzyć filmy, gdzie wychodzi polityk, wychodzi aktor, wychodzi osoba znana i swoim własnym głosem zachęca tą osobę oglądającą reklamę do tego, żeby zainwestować w fałszywą inwestycję. Tak jak powiedziałem, głosy tych osób są dostępne w internecie, próbki głosu. Wystarczy je odpowiednio zaimplementować do tego programu, a jest to też bardzo tanie, bo kosztuje kilkanaście do kilkudziesięciu dolarów dostęp do platformy, która generuje takie właśnie deepfake'i i wygenerować głos. Są też narzędzia, które pozwalają na wytworzenie w bardzo prosty sposób materiałów wideo, nie tylko głosowych, ale też wideo, gdzie jeszcze ta osoba, o której mówię, mówi swoim głosem, jeszcze rusza ustami w rytm tej mowy. Co jeszcze dodatkowo przekonuje naszych obywateli do tego, że po pierwsze reklama na Facebooku to na pewno legalna i jeszcze ktoś ważny, ktoś znany, ktoś rozpoznawalny to reklamuje, to na pewno będę zarabiał te 3000 dziennie. To jest oczywiście bzdurą kompletną. Tak jak mówiliśmy o tych fałszywych sklepach, że nikt nie zaoferuje produktu poniżej jego wartości w internecie do kupienia. Mówimy tu o fałszywych platformach sprzedażowych. Tak samo nikt nie ma takich narzędzi finansowych, które pozwalają na zarabianie takich pieniędzy w tak krótkim czasie i zwrotu z inwestycji w takich wysokościach. Natomiast oprócz tego, że te deepfake'i są wykorzystywane do takiej działalności reklamowej, to mieliśmy już pierwszy realny przykład wykorzystania deepfake'u do takiego oszustwa tak zwanego na legendę czy na wnuczka do kolegi mamy. Kolega jest bezpiecznikiem, cyberbezpiecznikiem. Do jego mamy zadzwonił ktoś podszywający się pod policję i powiedział, że córka miała wypadek i że ta mama, no standardowy przykład, musi zapłacić 70 tysięcy złotych, żeby córka nie poszła do więzienia. I uwaga, w tym momencie weszła do rozmowy córka, mówiąca głosem córki, przekonująca matkę, że tak, rzeczywiście te pieniądze trzeba zapłacić. I rozmowa się zakończyła. Na szczęście ta mama kolegi była na tyle ogarnięta, że porozmawiała z nim bezpośrednio, on ją uświadomił, że to jest oszustwo. Kiedy zadzwonili przestępcy po raz kolejny, zaczęła im zadawać jakieś dodatkowe pytania i znowu pojawił się głos tej córki, wygenerowany na podstawie właśnie takich narzędzi, czyli deepfake'owy. I przestępcy się rozłączyli. Natomiast mamy realny przykład, uwiarygodniony, bo jednak kolega jest z branży cyber, więc jest wiarygodną osobą. Jak wygenerowali ten głos? Okazało się, że właśnie ta córka publikowała jakieś materiały na YouTubie, jakieś krótkie filmiki i kilka razy w ciągu ostatnich paru miesięcy dzwonili do niej, uwaga, ankieterzy. To, proszę Boże, proszę nie traktować tego, że ankieterzy nagrywają Państwa głos, natomiast jest to jeden ze sposobów zbierania próbek głosu i mówimy tutaj o takim zwykłej próbie oszustwa zwykłego obywatela, natomiast te technologie deepfake'owe pozwalające tworzyć dowolne wypowiedzi na podstawie tych próbek głosu, czy nawet już niedługo, bo te materiały, takie wideo, mocno namieszają nam również w tym, o czym mówił tutaj pan z policji, czyli chociażby w później sprawach sądowych, dlatego że w momencie, kiedy ktoś będzie przedstawiał nagrania, ja będę się bronił przed tym, że jest to deepfake, tak? I będzie to naprawdę ciężkie do udowodnienia, bo materiały będą powszechnie dostępne do wygenerowania w internecie.
Oczywiście tutaj, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tutaj akurat europejski ustawodawca przy projekcie rozporządzenia dotyczącego sztucznej inteligencji także nie pomija tej kwestii, ponieważ deepfake ma być traktowany jako jeden z przykładów systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Natomiast...
Ja tylko pozwolę sobie adwokatem jeszcze zanim skończę wypowiedź, tylko że pamiętajmy o tym, że przepisy prawa nie obowiązują przestępców. To znaczy obowiązują, natomiast oni na nie nie zwracają uwagi. Jakkolwiek, czegokolwiek byśmy nie zapisali w przepisach i w regulacjach prawnych, to oni to po prostu omijają.
Ciężko mi się nie zgodzić. Natomiast z drugiej strony ważnym jest dla mnie to, że również na szczeblu unijnym, że ten problem jest zauważany, ponieważ jest w tym roku, wydaje mi się, że taką prawdziwą ewolucję przechodzi generatywna sztuczna inteligencja. Wcześniej ta skala tych zjawisk nie była, znaczy ona istniała, natomiast coraz mocniej musimy się zastanawiać nad tym, co tak naprawdę czytając w sieci będzie prawdą albo oglądając, a co nie. I z jednej strony możemy oczywiście mówić o czujności, i o tym, żeby analizować. Oczywiście myślę, że możemy też zwracać akurat na tym etapie jeszcze uwagę na takie błędy gramatyczne, stylistyczne w wypowiedziach. Ale jak odróżnić, tu może pytanie do Sebastiana, jak odróżnić albo na co zwrócić uwagę przy takim deepfake'u od tego, co może być rzeczywiście, że może to być deepfake, że możemy to traktować jako rzeczywiście przygotowaną, wygenerowany film, bądź też nagranie skłaniające nas na przykład do tego, żebyśmy powierzyli swoje środki oszustom.
Muszę pamiętać, żeby nie mówić dłużej niż 7 minut, bo wtedy przepadłem, ale jeszcze nie jest źle, powiem w ten sposób. Nasze obserwacje związane ze strumieniem, z tym potokiem zgłoszeń, tak, od obywateli, przedsiębiorstw, operatorów usług kluczowych pokazują, że to jeszcze nie jest problemem. Jeszcze, podkreślam, jeszcze. Ale będzie olbrzymim problemem. My, znaczy w Centrum Naukowym NASK, staramy się oczywiście nadążać za rozwojem tej technologii. To też nie zamierzam tutaj budować jakiegoś fałszywego wizerunku, że jesteśmy jakimś prekursorem w tej dziedzinie. Natomiast na tyle, na ile sztuczną inteligencję trzeba rozumieć, to rozumiemy. Rozwijamy bardzo, to znaczy pion naukowy rozwija bardzo ciekawy projekt związany z wsparciem analizy i taką oceną punktową mówiącą o tym, że rzeczywiście ten obraz jest wykorzystany za pomocą modeli samouczących się, generatywnych i zwraca jakąś ocenę punktową. Tak? To nigdy nie będzie czarno-białe, nigdy nie będzie jedynki, nigdy nie będzie zera, tak? Tylko będą jakieś odcienie szarości pomiędzy tym. Projekt jest jeszcze na tę chwilę objęty wewnętrznym know-how. My oczywiście testujemy jako CERT Polska efekty pracy i oczywiście jesteśmy żywotnie zainteresowani tym, żeby to weszło w takim wydaniu pełnoskalowym. A dlaczego wydanie pełnoskalowym? Musimy pomóc obywatelom. Ja mówię wprost. Jeżeli oszustwa tego typu wejdą do powszechnego użycia, to nie będzie źle, to będzie katastrofa wtedy. Wyobraźmy sobie sytuację, nie wiem, że teraz, tak, zadzwoni do mnie, nie wiem, zespufowany oszust przedstawiający się, nie wiem, numerem mojej żony, powie głosem mojej żony i ogłosi, że nie wiem, moje dziecko miało wypadek i na dowód tego prześlimy jakiś film, na którym ja rzeczywiście zobaczę to swoje dziecko. 99% tych mądrości, które tutaj sobie teraz powiedzieliśmy, pójdzie do kosza. Tak? Myślenie się wyłącza. Ja oczywiście będę starał się wtedy iść tokiem tego, co zaproponuje mi przestępca. Musimy przygotować społeczeństwo na możliwość przede wszystkim rozumienia tego, że to już jest, tak, do dyspozycji, tak, pokazał to przykład Krzysztofa, i musimy dać im przede wszystkim narzędzia ku temu, żeby próbować oceniać. Możemy oczywiście cedować to być może na jakieś organizacje fachowe, na jakieś centra wsparcia, tak, tych obywateli, takie jak chociażby CERT Polska, ale jeżeli tego będzie na tyle dużo, że rzeczywiście nie będziemy sobie radzić, tak, tych spraw, te ataki będą tak powszechne, to niewykluczone, że jesteśmy tak naprawdę w przededniu jakiegoś globalnej zmiany procesów biznesowych, tak, które po prostu trzeba będzie uznać za niewiarygodne, które te, które teraz znamy, a z których jeszcze korzysta naprawdę gro mikro, małych przedsiębiorców z racji tego, że na przykład nie są w stanie przejść na jakiś system dodatkowy, który podpisze mi w jakiś sposób ruch. Tak? No wyobraźmy sobie, ile podmiotów biznesowych nabrałoby się faktycznie na takiego deepfake'a, jak już, nie wiem, tutaj zły ton prezesa mówiący, zrób ten przelew, no ale teraz jestem gdzieś tam, nie mogę odebrać natychmiast. Zadziałałoby. Więc musimy dążyć do tego, że w zasadzie ruch w internecie, ruch niepodpisany w żaden sposób, chociażby, nie wiem, mamy narzędzia takie jak dowód z warstwą kryptograficzną, ruch niepodpisany w internecie będzie po prostu ruchem śmieciowym. Tak? To tyle, nie będę się mączył tutaj, warto by było zaprosić kogoś z pionu naukowego, żeby o tym projekcie po prostu więcej poopowiadać. Natomiast no, tak jak mówię, my oczywiście w CERT Polska nie pozostajemy ślepi na tego typu zagadnienie i oczywiście musimy za tym nadążyć. Musimy być gotowi, kiedy po prostu przestępcy zaczną korzystać z tego w pełnej skali.
Dziękuję bardzo za cenny głos w naszą dyskusję. A teraz, Jacku, chciałabym ciebie podpytać z perspektywy też policji, z perspektywy tego, że deepfake'i, tak jak tutaj już zostało wspomniane, bardzo często zachęcają potencjalnie inwestorów i to są albo znani politycy, celebryci, sportowcy, dlatego że można w bardzo krótkim czasie osiągnąć niewyobrażalne zyski, wręcz istnieje taka po drugiej strony przeświadczenie graniczące z pewnością, że to jest najlepsza inwestycja, jakiej tylko możemy dokonać i że ona zmieni po prostu nasze życie. Chciałabym się podpytać o skalę takiej działalności, ewentualnie metody płatności także, jeżeli chodzi o kwestie, do jakich zachęcają potencjalni sprawcy.
Może na wstępie należy zauważyć, że pomimo wszystkich akcji edukacyjnych organizowanych czy przez CERT Polska, czy przez Związek Banków Polskich, czy przez Komendę Główną Policji, nadal jednak Polacy są podatni na tego typu sugestie w kontekście jakichś fałszywych inwestycji, które właśnie na pierwszy rzut oka wydają się okazją życia, a potem okazują się bardzo dużym problemem dla inwestora, tak? Bo z jednej strony inwestor powierza podmiotowi swoje aktywa w kontekście uzyskania zysku, natomiast niejednokrotnie też powierza swoje stanowisko pracy, przestrzeń internetową, przestrzeń komputerową. Tak? Także za tym też idzie instalowanie różnego typu oprogramowania, typu AnyDesk lub innego, który jeszcze pogłębia tą złą sytuację osoby pokrzywdzonej. Gdyż ona pozwala wchodzić w zobowiązania, realizować transfery bez wiedzy osoby pokrzywdzonej. Tak? Także no, ta skala jest duża i pomimo tych wszystkich akcji informacyjnych, no niestety cały czas utrzymuje się na dużym poziomie. Jeżeli chodzi o nasze państwo polskie, to na poziomie instytucjonalnym no zaczyna to wyglądać całkiem już nieźle, bo zostało powołane Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które też zajmuje się tego typu nieprawidłowościami. Oczywiście on z uwagi na jakiś zakres swojego działania nie zajmuje się pojedynczymi sytuacjami, tylko też zajmuje się już grupami przestępczymi, które stoją za określonymi projektami inwestycyjnymi. W toku swojej działalności dąży do tego, aby jeżeli chodzi o pokrzywdzonych, którzy przekazali środki na wybrane projekty, no, żeby, no ich było, żeby tych pokrzywdzonych było jak najwięcej. Natomiast no, dosyć trudno się przeciwdziałać temu zjawisku. Tutaj odsyłam do raportu Związku Banków Polskich. Skala tego typu działalności w jednym postępowaniu, które prowadzi Centralne Biuro Śledcze Policji, to w kontekście oszustw na rynku Forex to są straty sumaryczne rzędu 10 milionów złotych. Także oczywiście nam się udaje część tych aktywów w jakiś sposób zabezpieczyć, czy jeżeli uda nam się ustalić grupę przestępczą, ustalić majątek, w tym kontekście też mamy coraz szersze. Możemy poszukiwać mienia sprawców poza granicami, możemy zabezpieczyć to mienie również poza granicami. Natomiast no, skala zagrożenia tego typu aktywnością, tego typu przestępczością jest bardzo duża. Oczywiście my jako policja, jako biuro też specjalizujemy się w tego typu zachowaniach sprawczych. Też mamy algorytmy funkcjonowania w kontekście uzyskania informacji o takim przestępstwie. Oczywiście informujemy instytucje finansowe w kontekście blokady rachunków bankowych. Staramy się sprawdzić dane podmioty, czy na naszych krajowych stronach internetowych, czy na listach ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, czy na liście ostrzeżeń ESME, tak, czyli tego unijnego organu nadzoru. Natomiast no jeżeli chodzi o, już wracając i konkludując, no skala zagrożenia tego, pomimo tych wszystkich akcji informacyjnych, edukacyjnych, jest coraz większa. No a przeciwdziałać właśnie temu zjawisku na pewno w przyszłości nie będzie łatwo. Tak? Oczywiście w kontekście, już abstrahując od działań przestępczych, natomiast jeżeli chodzi o deepfake'i nakierowane na zaburzenie nastroju w danym społeczeństwie, tak? Bo one też mogą funkcjonować w takim kontekście, no to właściwie jedyną odpowiedzią, jedynym remedium, receptą na to, no jest jakby no nie wiem, odsyłania do prawdziwych informacji. Tak? No mieliśmy już w przeszłości takie sytuacje, kiedy jakieś informacje nieprawdziwe na forach były otagowane odsyłaczami do prawdziwych informacji. No ale czy ze wszystkimi informacjami zrobić?
To też jeszcze się odniosę do tej ostatniej sytuacji, tego ostatniego tematu, czyli rozpoznawania deepfake'ów. To, o czym mówił Sebastian, narzędzia i technologie też na pewno będą nas wspierać, może z pewnym opóźnieniem, ale podejrzewam, że powstaną systemy wykrywające, czy dana treść powstała z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, będą one tagowane. Zresztą trochę też do tego będą zmuszały głównie te portale społecznościowe, bo to przez te portale szerzy się masa dezinformacji i masa właśnie tego typu reklam. Natomiast one zostaną zobligowane, tylko nie pamiętam w tej chwili, wyleciała mi z głowy nazwa aktu prawnego, który zobowiązuje je do monitorowania treści publikowanych na tych portalach. I wierzę też, że w tym akcie prawnym te kwestie monitorowania treści będą obejmowały też treści właśnie fejkowe, deepfake'owe i konieczność ich oznaczania, jeżeli nie eliminowania.
Dziękuję bardzo. A z perspektywy BIK-u, czy wzrosła w przeciągu ostatnich kilku lat skala zaciąganych zobowiązań w związku, tak jak mówiliśmy, z wieloma sprawami, które mogą dotyczyć takich niestety inwestycji, które są inwestycjami oszukańczymi?
Tak, z naszego punktu widzenia rocznie mówimy o kwotach typu powyżej 200 milionów złotych zablokowanych prób zaciągnięcia oszukańczego kredytu. I po pierwsze, to są tylko kwestie kredytowe widziane przez BIK, to znaczy absolutnie nie są to kwestie na przykład transakcyjne, czyli płatności, czyli jakichś inwestycji i tego wszystkiego, o czym tutaj mówiliśmy. To są tylko i wyłącznie próby zaciągnięcia na kogoś kredytu, 200 milionów ponad rocznie. To jest wiele tysięcy poszkodowanych osób. Największa zablokowana próba tutaj na Śląsku to jest ponad 1 000 000 złotych. Ktoś próbował wziąć na inną osobę kredyt na 1 000 000 złotych i prawie mu się udało. Gdyby nie mechanizmy jak gdyby kontrolne, sprawdzające, no to ci ludzie straciliby ogromne pieniądze. W związku z tym skala cały czas rośnie. Kwoty są porażające i porażające jest jeszcze to, że w tej chwili przestępcy się zmienili. To już nie jest tak, jak było, nie wiem, w latach 90., gdzie przestępca nam się kojarzył zorganizowany z taką bandytką, który jeździł drogim samochodem, bawił się w najdroższych lokalach, miał domy i tak dalej. Oczywiście dalej to robią, natomiast istotna część zarobionych pieniędzy jest inwestowana w technologię. To są normalnie profesjonalnie działające przedsiębiorstwa, które mają na przykład normalnie zorganizowane call centry, gdzie sobie siedzą ludzie w komfortowych warunkach, obdzwaniają i próbują oszukać innych ludzi. Oni normalnie przychodzą do pracy, mają pomarańczowe czwartki, pasztetowe piątki, saunę w ramach karty, siedzą w normalnych, komfortowych warunkach w pracy w biurze i kradną. To jest tego typu działalność. To już nie jest jakiś tam garaż i setki osób na to pracują. W związku z tym te wszystkie pieniądze, które uciekają z rynku, no są inwestowane w tego typu profesjonalny biznes. No mamy na przykład serwisy, które pozwalają zablokować inny serwis, nie wiem, sąsiada, znajomego, konkurencji poprzez jakiś tam atak DDoS. Możemy to sobie zamówić normalnie płacąc kartą kredytową. Jest infolinia, call center, możemy złożyć reklamację, jak to nie zadziała. Poziom obsługi przekraczający to, czego byśmy się spodziewali w normalnym sklepie. Tak w tej chwili działają przestępcy, tak w tej chwili działa ten czarny biznes. W związku z tym to też jest przerażające, że ta druga strona także staje się profesjonalna i my już nie walczymy ze studentami, z dzieciakami, z kimś, kto robi sobie psikusa. To nie są psikusy, to są poważne przestępstwa na olbrzymią skalę.
Bardzo dziękuję. Tutaj wspomniane zjawisko, czyli crime as a service, właściwie cyber crime as a service, czyli to zjawisko, z którym też będzie trudno i ciężko walczyć. Natomiast chciałabym na samym końcu, ponieważ nieubłaganie czas zbliża się ku końcowi, chciałabym w pierwszej kolejności poprosić Sebastiana z CERT-u o taką informację, w zasadzie radę, jeżeli widzimy właśnie, bo wcześniej wspominałeś o możliwości przekazania SMS-ów, ale jeżeli widzimy, nie wiem, jakieś fałszywe strony bądź też jakiś deepfake, to w jaki sposób można to przekazać do CERT-u i co w zasadzie można przekazać do CERT-u, żeby było to także pomocne i prewencyjne na przyszłość?
To przekazać można wszystko, tak? To, tak jak powiedziałem gdzieś tam w wcześniejszej wypowiedzi, absolutnie nie ma żadnej sankcji za to, że ktoś przekaże coś, co nie jest zagrożeniem, nie jest incydentem trwającym. Pochylimy się nad tym. Ważne, żeby tutaj podkreślić, że działamy w trybie ciągłym. Niestety, no, taka jest specyfika tutaj tego obszaru naszego operowania. Zjawiska zachodzą w trybie ciągłym, przestępcy też działają w trybie ciągłym, my też musimy działać w trybie ciągłym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. A co do interfejsu zgłoszeniowego, który też niejako sugeruje, jakie jest pole naszego operowania, ale tak jak mówię, to pole nigdy nie będzie takim polem dostatecznie wyczerpanym, skończonym, zawsze będzie pojawiało się coś nowego. Jest nasz interfejs zgłoszeniowy na dedykowanej stronie incident.cert.pl. Tam są kategorie, w ramach których ten zgłaszający, nieważne, czy ktoś reprezentuje obywatela Jana Kowalskiego, czy ktoś reprezentuje biznes, czy ktoś reprezentuje podmiot publiczny. Można też zgłoszenia wykonywać anonimowo. Jest interaktywny formularz klikalny, ale to nie znaczy, że my nie mamy innych kanałów zgłoszeniowych, kanałów też automatycznych dla osób, podmiotów, które chcą nam przynosić bardzo dużo rzeczy, bo musimy też pamiętać, że mamy profesjonalnych uczestników rynku, to już też dzisiaj tutaj padło, w zakresie cyberbezpieczeństwa, którym, no tutaj też jest świetna okazja, żeby podziękować CSIRT-owi KNF. To jest projekt, który bardzo wiele wnosi do naszej codziennej pracy w CERT Polska na polu tropienia tych nadużyć w zakresie finansów szeroko rozumianych, tak? I zwalczaniu oczywiście tego, co finansom może zagrozić. Więc takim podmiotom profesjonalnym my oczywiście staramy się wystawić też profesjonalne kanały. To nie jest tak, że my oczekujemy, że ktoś posadzi tam po prostu jakiegoś człowieka, który będzie się przeklikiwał przez kreator. Nie, jesteśmy w stanie to zautomatyzować. Są kanały SMS-owe, są kanały mailowe do nas, są kanały w formie dedykowanych systemów dla uczestników rynku. To też oczywiście tutaj musi mieć wysoki poziom niezawodności i o to dbamy. To też podkreślam, my nie możemy być CERT-em zapewniającym tutaj jakieś SLA na poziomie, nie wiem, 80%. No nie, musimy być CERT-em, który jest CERT-em działającym w trybie ciągłym i który w zasadzie ten problem, który ktoś przyniesie, problem zwłaszcza, który nosi charakter czegoś nowego, innowacyjnego, powinniśmy utrzymywać takie zdolności, żeby móc go rozłożyć na czynniki pierwsze i wyciągnąć użyteczne wnioski jak najszybciej. Ja jeszcze, korzystając z okazji, chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich tutaj obecnych do tego, żeby być na bieżąco, ponieważ osobiście uważam to za główny obszar współczesnego zachowania bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa w sieci, tak? Musisz być na bieżąco, bądź na bieżąco z trendami, bądź na bieżąco z praktykami, które daje ci firma, które daje ci dostawca twojej usługi miej zdolność zgłaszania i rozmawiania o problemach. Jeżeli, nie wiem, w twojej rodzinie, w twoim otoczeniu nie ma jakiegoś profesjonalisty, który mógłby ci służyć dobrą radą, to przyjdź do CERT-u Polska, na pewno pomożemy.
Bardzo dziękuję. Myślę, że teraz głos oddałabym tutaj pochwalonemu przedstawicielowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wobec doskonałej współpracy z CERT-em Polska. Także o słowo takie końcowe, bo już
musimy kończyć.
Tak.
Podsumowując, to co powiedział Sebastian jest bardzo ważne. Szanowni Państwo, zgłaszajcie to, co widzicie. Nie kosztuje to ani żadnych pieniędzy, ani też dużo czasu. Bądźcie świadomi, nie musicie być ekspertami od cyberbezpieczeństwa, żeby bezpiecznie poruszać się w internecie i nie dać się okraść. Natomiast jedna taka rada na koniec, która jest bardzo często pomijana i ona głównie prowadzi do tych wszystkich strat finansowych, które rzeczywiście w skali roku w Polsce to są setki milionów złotych. Jeżeli jakakolwiek sprawa dotyczy waszych pieniędzy, to zwróćcie na to szczególną uwagę. Nie róbcie tego na automacie, nie róbcie tego wsiadając do metra, nie róbcie tego, nie wiem, czytając książkę i klikając jedną ręką na telefonie. Naprawdę poświęćcie te 3 minuty czasu, żeby skupić się tylko na tym jednym temacie. Mamy wszyscy na głowie masę spraw, jesteśmy zabiegani, robimy po 10 rzeczy naraz, zajmujemy się 17 tematami, rozmawiając jeszcze z kimś przez telefon. Jeżeli coś dotyczy naszych pieniędzy, poświęćmy temu chwilę. Nawet ta minuta, dwie skupienia pozwolą wychwycić, czy ten sygnał, że jest to strona phishingowa, czy chwilę takiego zastanowienia pozwoli nam skojarzyć fakty, że sklep jest podejrzany, albo pozwoli nam zastanowić się, czy ta reklama, która oferuje takie super zyski, to na pewno jest coś, co jest wiarygodne. Sprawdźmy to. Nie kosztuje to dużo czasu, natomiast zabezpieczy nas, waszych znajomych, wasze rodziny przed tym, żeby nie dać się nabrać, bo najczęściej błędy popełniamy wtedy, kiedy się spieszymy albo na coś nie zwracamy uwagi. To jeszcze wrócę do tego tematu, który był poruszany. Zastanówcie się wszyscy tutaj słuchający, szanowni państwo, kto z was ostatnio przeczytał całą treść tego SMS-a z banku potwierdzającego przelew. Najczęściej jak zadaję to pytanie osobom, które szkolę czy z którymi rozmawiam, to zapada cisza. Mówię o całej treści tego SMS-a, nie tylko kod uwierzytelniający. To jest właśnie ten element, o którym mówię. Zwrócić uwagę, poświęcić chwilę czasu, to będzie 5 minut dziennie, może 10 minut dziennie. Natomiast bez tego prędzej czy później damy się porobić, jak to nazywa.
Andrzeju, właśnie może z perspektywy Biura Informacji Kredytowej, i z perspektywy także użytkownika w sieci. Jaką dałbyś dobrą radę co do bezpieczeństwa z perspektywy i swoich danych, ale także z perspektywy także i majątkowej swoich środków?
No przede wszystkim uważajmy, gdzie udostępniamy swoje dane i jaki zakres informacji udostępniamy. No oczywiście trudno jest prowadzić jakiś taki rejestr czy notatki, że do tego portalu podaliśmy numer dowodu, do tego numer karty kredytowej, chociaż oczywiście byłoby to optymalne wtedy. No, mielibyśmy jakieś chociażby taką szansę kontroli nad tymi naszymi danymi. Natomiast jeżeli już mówimy o zabezpieczeniach, to tak naprawdę no, powinniśmy korzystać z dostępnych narzędzi. To znaczy, jeśli mamy tą blokadę PESEL i akurat nie potrzebujemy kupić nowej rzeczy na raty albo wziąć kredytu hipotecznego, to włączmy tą blokadę. Jeśli zgubimy dowód osobisty albo mamy podejrzenie, że ktoś go skopiował, to zablokujmy ten dowód. Są do tego stosowne narzędzia. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, sprawdźmy swoją historię kredytową, zobaczmy na bieżąco, czy coś się nie dzieje, a nie wtedy, jak zapuka nam komornik. Włączmy sobie alerty, wtedy też generalnie na bieżąco będziemy w stanie no, być informowani o sprawdzeniach, o różnych rzeczach związanych z naszymi danymi w biurach informacji kredytowej u nas. No i bardzo ważna rzecz, myślmy tak naprawdę nad tym, co robimy, dlatego że to jest paradoksalne, ale jak mamy rozkład wiekowy osób oszukiwanych, to wydawałoby się, że te osoby takie starsze, mniej jak gdyby wyrobione cyfrowo, są oszukiwane najczęściej. Rzeczywiście tak jest, tam jest jedno maksimum, natomiast drugie maksimum jest w grupie 16-24. I to jest porażające tak naprawdę, że no, młodzi ludzie obyci z technologią, w zasadzie wychowani w tej technologii, oni już nie pamiętają innego świata, bo w innym nie żyli. Oni dają się oszukiwać. To pokazuje, że no, musimy włączyć tak naprawdę jakąś taką wrażliwość na próbę oszustwa, jakąś taką zwiększoną czujność, zwiększoną aktywność, Właśnie w tych sytuacjach, o których Krzysiek powiedział, czyli jeżeli robimy coś związanego z pieniędzmi, to skupmy się na tym. Pomyślmy chwilę, czy rzeczywiście to jest to, co chcemy zrobić. No i przede wszystkim słuchajmy, uczmy się i, no i miejmy nadzieję, że nic się nie stanie.
Tutaj oddaję głos jeszcze bardzo cenny Jackowi, Centralne Biuro Śledcze Policji.
Co edukacja, jesteśmy w murach Szkoły Głównej Handlowej, edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Ja bym też zwrócił uwagę na to, że popatrzmy krytycznie na pewne kwestie. Jeżeli ktoś dzwoni do nas z jakąś super propozycją, super inwestycji, tak? Zobaczmy, jakie są kwestie, czy one są realne w danych warunkach rynkowych. Poza tym, jeżeli ktoś nawiązuje do nas kontakt przez telefon, zostawi nazwę firmy, spróbujmy wrócić do tej firmy jakimś innym kanałem. Poszukajmy informacji na temat tego podmiotu w internecie, znajdźmy jakiś numer telefonu, zweryfikujmy go, czy on jest autentyczny, spróbujmy znaleźć inny kanał komunikacji, tak? Bo ktoś może pod dany podmiot i wykorzystywać jego jakąś pozycję na rynku do tego, aby wprowadzić nas w błąd i wyłudzić po prostu od nas środki finansowe.
Podsumowując całość naszej dyskusji, którą myślę, że moglibyśmy prowadzić znacznie, znacznie dłużej, ale niewątpliwie miałam tą przyjemność, że mogłam moderować tą dyskusję z ekspertami, ale również pasjonatami. Zaczęliśmy od tej kwestii, aby uważać na okazję, bo jeśli produkt, ale można tutaj dopasować dowolnie, czy inwestycja, czy jakakolwiek inna rzecz wydaje nam się zbyt atrakcyjna cenowo i odbiega od warunków rynkowych, to w pierwszej kolejności powinno budzić nasze wątpliwości. Starajmy się, jeżeli mamy tylko wątpliwość, bądź też jeżeli czegoś nie rozumiemy, zwłaszcza jeżeli to miałaby być inwestycja, a nie rozumiemy zakresu i obszaru tej inwestycji, pojawiają nam się dziwne nazwy, które technologicznie są dla nas niezrozumiałe, również rozważmy odstąpienie od takiej inwestycji do czasu, dopóki te kwestie nie będą dla nas jasne i klarowne. I edukacja. Świadomość, także nie bójmy się zgłaszać, dbać o swoje dane, ale również zgłaszać do odpowiednich instytucji kwestii, które są dla nas wątpliwe. Czy to w formie stron internetowych, bo możemy ustrzec i zabezpieczyć nie tylko nas, ale również inne osoby, które mogą nie mieć wiedzy, doświadczenia w zakresie tego, że dzieje się coś niepożądanego. A tak jak dzisiaj zresztą zostało powiedziane, nikt nie wyciągnie odpowiedzialności karnej z tego tytułu, że zgłoszą państwo jakąś stronę internetową czy też SMS-a. Był to dla mnie wielki zaszczyt. Bardzo serdecznie panowie dziękuję. Myślę, że chociaż odrobinę tego obszaru związanego z cyberbezpieczeństwem udało nam się dzisiaj poruszyć. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. I pamiętajcie, jeżeli dostaniecie jakiegoś podejrzanego SMS-a, wyślijcie go na numer 8080. CERT się tym zajmie, przeanalizuje. Jeżeli będzie tam coś niebezpiecznego, to zablokuje. To z góry dziękujemy.
Dzień dobry, nazywam się Monika Olesiejuk, reprezentuję firmę BIG. Kolega przed chwilą tutaj brał udział w debacie. Ja zaprezentuję Państwu prezentację o cyberbezpieczeństwie. Co prawda był taki moment podczas tej debaty, że zawisły nad nami takie czarne chmury i się zastanawiałam, jak ja teraz podejmę ten temat. Natomiast tak naprawdę puenta i ostatnie złote rady od panów rzeczywiście mają dla nas bardzo duże znaczenie. Za chwilkę opowiem państwu coś więcej o tym cyberbezpieczeństwie, o którym dzisiaj była rozmowa. Brakło mi paru informacji tak naprawdę, które by dotyczyły dnia naszego codziennego. Nie tylko skupienia się na Cyber Monday i Black Weeku, Black Friday, które minęliśmy teraz. Natomiast tak generalnie na co dzień, żeby się zastanowić, czym jest to cyberbezpieczeństwo, z czym my mamy tak naprawdę do czynienia. Problemy techniczne, proszę mi wybaczyć chwilkę. Bardzo dziękuję. Jest to duże ułatwienie jednak mieć slajdy z tyłu i widzieć, o czym się mówi tak naprawdę. A zaczniemy od tego, że dzisiaj dużo rozmawialiśmy o takich zaawansowanych metodach ataków, o zaawansowanych tematach związanych z cyberbezpieczeństwem, ale tak naprawdę powinniśmy wyjść od samego początku, czyli od definicji, czym jest to cyberbezpieczeństwo. Bo wiemy doskonale, że są dwa fronty tak naprawdę. Jeden z nich to są atakujący, a drugi to jest ci, którzy bronią przed tymi atakami. I aby mówić o cyberbezpieczeństwie, musimy mieć świadomość, że mówimy przede wszystkim o technologii. Mówimy o ochronie danych, środków i zasobów. Mówimy o danych osobowych, mówimy o danych naszych, nie tylko z perspektywy nas, jako Kowalskich, jako przeciętnego zjadacza niedzielnego rosołu, ale także o pracownikach firm, korporacji, które mają na co dzień do czynienia z danymi. Cyberbezpieczeństwo to wykorzystanie, tak jak powiedziałam, technologii, znanych metod i środków, aby przeciwdziałać takim atakom. Natomiast w tej definicji, która teraz się wyświetla, brakuje jednej takiej niesamowicie ważnej rzeczy, jak cyberbezpieczeństwo dotyczy człowieka. To my jesteśmy celem ataku, to co nas dotyczy, jest celem ataku hakerów. Zatem na pytanie, dlaczego i dla kogo to cyberbezpieczeństwo jest skierowane, odpowiedź jest bardzo prosta. Cyberbezpieczeństwo jest niesamowicie ważne, bo mamy galopujący proces digitalizacji, strasznie trudny wyraz, oraz cyberbezpieczeństwo jest dedykowane absolutnie dla wszystkich. Miejmy świadomość tego, że jedni z nas pracują i wykorzystują technologie, komputery, sprzęty jako ich podstawowe źródło pracy, jako ich codzienną metodę do tego, żeby wykonywać swoje obowiązki służbowe. Tak jak ja na przykład od 8 do 16 siedzę przed komputerem, tak, i mam styczność z danymi, z informacjami. Tak niektórzy technologie wykorzystują w celach rozrywkowych. Mają swoje konta na socialach, mają swoje konta w jakichś platformach gamingowych i to jest dla nich świat cyber. Natomiast wszystkich ich łączy jedna rzecz. Tą jedną rzeczą jest to, że mogą stać się celem ataku. I takim najczęściej występującym w chwili obecnej celem ataku, taką metodą ataku, nie celem, metodą ataku jest socjotechnika. Polega ona na tym, że tak jak tutaj było wcześniej powiedziane podczas debaty, bardzo często jest tak, że wyłączamy w pewnym momencie nasze myślenie. Włączają się nasze emocje i na tym właśnie polega socjotechnika. Atakujący robią absolutnie wszystko, żeby skłonić nas do działań, których byśmy w życiu nie podjęli, gdybyśmy myśleli trzeźwo. I o czym tu jest mowa? Są metody ataki hakerskie na tak zwane osoby z instytucji publicznych. Chodzi tutaj o to, że dzwoni do nas, tak jak było też zaznaczane, pracownik rzekomy, pracownik banku, który stara się robić dobrą minę do złej gry, tak, odgrywać rolę dobrego gliny. Niemniej jednak próbuje nas oszukać i w momencie, kiedy my się dowiadujemy, że ktoś zaciąga na nas kredyt, że ktoś próbuje wyłudzić nasze pieniądze, załącza nam się czerwona lampka, załącza nam się wielki alarm i wyłącza nam się myślenie. Działamy instynktownie, działamy od razu tak, jak nas ktoś prowadzi i niestety działamy wtedy źle. Musimy się zastanowić, musimy zrobić taką klatkę stop, jak ja to nazywam, i zweryfikować, czy osoba do mnie dzwoniąca rzeczywiście ma rację, kto to do mnie dzwoni i jakich informacji ode mnie oczekuje. O tym też panowie dzisiaj dużo mówili. nie tylko o socjotechnice, ale mówili też o innych metodach ataków, o spoofingu. I wszystkie one dotyczą jednego. Dotyczą tego, żeby stanąć chwilkę, zatrzymać się i rzeczywiście zastanowić nad tym, co nas czeka, co się dzieje i jakie konsekwencje może mogą nasze działania przynieść. Dlaczego jesteśmy tymi ofiarami w cyberprzestrzeni? Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest nam wszystkim tak bardzo bliskie? I od czego musimy zacząć naszą podróż tak naprawdę w cyberświecie? Od tego, żeby się zastanowić, czym jest nasza tożsamość w świecie online. Bo tak naprawdę całość działań opiera się na naszej tożsamości. I o ile tożsamość taka prawdziwa, codzienna w świecie rzeczywistym jest bardzo łatwa do zdefiniowania. Tak? Jestem Monika Olesiejuk, mam swój dowód osobisty, poruszam się w pewnych przestrzeniach, mieszkam tu, pracuję tam. Łatwo zdefiniować, kim ja jestem tak naprawdę. Czym się różni ta tożsamość rzeczywista od tożsamości online'owej? No zasadniczo niczym. W chwili obecnej możemy wyrobić podpis elektroniczny. W chwili obecnej, tak jak panowie tutaj też wcześniej wspominali, mamy dowód cyfrowy, elektroniczny. Mamy wszystkie dokumenty również w online, ale poza tym wszystkim mamy konta na social mediach, mamy konta bankowe online'owe. Całe nasze życie, cała nasza działalność tak naprawdę jest również w świecie online. I teraz warto się zastanowić, tak naprawdę, co możemy zrobić, żeby tą naszą tożsamość jakkolwiek zabezpieczyć, uchronić, co zrobić, żebyśmy nie byli tak mocno zagrożeni. Bo tożsamość online to nie tylko to, co mamy w komputerze, tak? Czyli wchodzimy na www i klikamy jakieś strony, oglądamy strony social mediowe, oglądamy filmiki, logujemy się tu, mamy portal tam. To także nasze życie w telefonie. Do telefonu za chwilkę jeszcze oczywiście dojdę. Natomiast co możemy zrobić, żeby chronić tą naszą tożsamość? No przede wszystkim zastanowić się, jakie my te informacje wrzucamy do sieci. Bo pamiętajmy, że coś, co idzie raz, co jest raz udostępnione, w tej sieci będzie już zawsze. Jeżeli wyjeżdżamy na wakacje i robimy to, nie wiem, regularnie na przykład, no to warto zastanowić się, czy kolejne zdjęcie 13 lipca kolejnego roku z fantastycznych czasów z nóżkami na plaży, czy to jest, co by na pewno to zdjęcie, które powinniśmy wrzucić do sieci, żeby było ogólnodostępne. Dlaczego? Ano dlatego, że nie tylko hakerzy patrzą na to, co my robimy, ale są też zorganizowane grupy przestępcze, które doskonale będą wiedziały, że tego dnia nasz dom będzie pusty. Nie tylko świat online. Pamiętajmy o tym, że świat online przecina się, i to bardzo często się przecina, z naszym światem rzeczywistym. Mało tego, musimy pamiętać o politykach bezpiecznych haseł. To też za chwilkę, o tym chwilkę jeszcze opowiem. Natomiast bardzo istotną rzeczą jest to, żeby używać unikatowych haseł absolutnie wszędzie. Ja wiem, że to jest powtarzane zawsze jak mantra, ale myślę, że to jest taki specyficzny dzisiaj dzień. Bardzo ważny temat i warto jeszcze raz o tym przypomnieć, tym bardziej, że puentą dzisiejszej debaty było edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Pamiętajmy o tym, że nasze hasła to za mało. Bardzo często w różnych portalach mamy informację, że hasło mi nie wystarczy, żeby się zalogować, bo hasło łatwo złamać. Warto zainwestować w uwierzytelnianie dwuetapowe, czyli zrobić jeszcze coś poza samym wpisaniem hasła. O tym też za chwilkę. Mamy pamiętać też o tym, żeby aktualizować nasz sprzęt. Ja wiem, że żyjemy w pośpiechu, że każda sekunda jest dla nas cenna i każdy jeden moment jest na wagę złota. Natomiast pamiętajmy o tym, że aktualizacja naszego telefonu, naszego komputera jest też bardzo ważną rzeczą. Wszystkie rzeczy, które do tej pory, wszystkie braki, które do tej pory miało nasze oprogramowanie, w takich aktualizacjach zazwyczaj jest łatane, więc warto korzystać z tych aktualizacji. O tym, żeby nie otwierać linków z nieznajomych źródeł, też bardzo często opowiadamy. Też panowie tutaj wspominali o tym, że to są też możliwe, potencjalne rodzaje ataków, phishingów. No i oczywiście też Andrzej tutaj wspominał wcześniej o alertach BIG, które są istotne z punktu widzenia naszych pieniędzy, naszych środków, naszej zdolności kredytowej. Jeżeli mamy włączone alerty BIG, wiemy natychmiastowo, że ktoś coś próbuje zrobić na naszym koncie i mamy szansę przeciwdziałać jego działaniom. Dlaczego to jest tak istotne, żebyśmy patrzyli na to, co wrzucamy w sieć? Zastanówmy się, czy istnieje w ogóle coś takiego jak prywatność w sieci. Co wie o nas Google? taki podstawowy, wiecie, znacie Google'a, tak? On jakby wszystko o nas wie, jest bardzo mądry i zasadniczo każdy z nas z niego korzysta na co dzień. Więc Google wie o nas wszystko. Wie, gdzie się poruszamy, wie, w jakich godzinach się poruszamy, ma dostęp do naszej poczty, naszych kontaktów. Wie o nas absolutnie wszystko. A co wie o nas nasz smartfon? Myślę, że jest jeszcze mądrzejszy, bo smartfon to jest takie mądre urządzenie, z którym żyjemy sobie na co dzień i bez którego absolutnie nie jesteśmy w stanie się nigdzie ruszyć. I takim prostym przykładem jest to, że jak się zastanowimy, co robimy ostatniego każdego dnia, no to scrollujemy sobie radośnie nasz telefon, przeglądamy wszystkie strony internetowe, portale, już bardzo często leżąc w łóżku i zastanawiamy się, co jeszcze jutro, z kim tutaj porozmawiać, a do kogo zagadać. Po czym okazuje się, że jednak jak nam ten telefon spadnie na czoło, no to jest pora, żeby iść spać. I ten telefon tak naprawdę wie wszystko. Wie, o której godzinie idziemy spać. Mamy budzik, więc wie, o której też wstajemy. Ma listę kontaktów. Telefon ma o nas absolutnie wszystkie informacje. Gdzie podróżujemy, z kim rozmawiamy, co jemy, jak robimy zakupy przez internet. Zna nawet nasz rozmiar buta. Także jeżeli chodzi o nasze telefony, jest to niesamowicie ważne, żeby również były zabezpieczone. A dlaczego? O ile jakieś 10 lat temu PIN na telefonie, jakiś dziwny szlaczek, numer i tak dalej był czymś abstrakcyjnym, dziwnym, skomplikowanym i niepotrzebnym, a wręcz budził zdziwienie u osób dookoła. A dlaczego ty masz PIN? Ty masz coś do ukrycia? Partner przed partnerką, no to na pewno coś tam dziwnego się dzieje. No w tym momencie zastanówmy się, co się stanie, jeżeli zgubimy taki telefon, jeżeli nasz telefon nam wypadnie i nie będzie zabezpieczony. Dostęp do naszych danych, do naszego życia, a bardzo często to nasze życie prywatne przeplata się z życiem zawodowym, będzie na otwarcie ręki, na otwarcie telefonu, tak, niezabezpieczonego telefonu. Więc sezamie otwórz się, to już tysiąca jednej nocy, tak, w baśniach tysiąca jednej nocy było takie piękne hasło, które właśnie było hasłem, czyli było pierwszą rzeczą, która zabezpieczała nam nasze cenne skarby. I w tym momencie nasze hasło dokładnie tak samo działa. Nie można go traktować zupełnie inaczej. Chroni dostęp do naszych cennych informacji. I czym będą te nasze cenne informacje? No to już tak naprawdę wszystkim, tak? Bo każdy jeden portal, każda jedna strona, każde jedno miejsce, do którego się logujemy, wymaga u nas podania nazwy użytkownika oraz właśnie tego hasła. Jeżeli chodzi o polityki haseł i tego, jak budować bezpieczne hasło, no to oczywiście mamy ogrom szkół. Ogrom informacji, tak jak obiecałam, wrócę do tego tematu nieco szerzej. Hasła są niesamowicie istotne jeszcze. Może kiedyś przyjdziemy do czasów bezhasłowych. Na chwilę obecną wszystko opiera się jeszcze na hasłach. Natomiast żeby mieć zabezpieczony dostęp wszędzie, warto stosować polityki bezpiecznych haseł, czyli przede wszystkim budować skomplikowane, odpowiednio długie hasła. Tak, nasze hasło powinno mieć co najmniej 12 liter. Powinno się składać z małych, dużych liter, znaków specjalnych i cyfr. Oprócz tego musi być unikalne, to też już wcześniej wspomniałam, czyli nasze hasło używane do platformy X musi być zupełnie inne niż używane do platformy Y. Dlaczego? Za chwilkę też o tym chwilkę opowiem. Ostatnimi praktykami, które gdzieś tam się pojawiają w świecie i które mówią nam o polityce bezpiecznych haseł, jest to, żeby nie używać jednak samych wyrazów, żeby to były zdania różnego skomplikowania, natomiast jednak, żeby to były zdania, bo to będzie trudniejsze, dłuższa fraza jednak do odgadnięcia, do odszyfrowania, do zdekodowania przez hakerów. No i ostatnia rzecz, która jest też istotna, czyli regularna zmiana haseł. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy jakieś hasło gdzieś w portalu, na stronie internetowej, to warto je raz za czas zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że takie hasła mogą niestety zostać wykradzione, mogą wyciec, może z nimi się coś stać. Tudzież nasze kapiostwo może pozwolić na to, że zostały one gdzieś przejęte, przekazane. I teraz bardzo ważna rzecz, do której wrócę tutaj na tym slajdzie, to jest ta unikalność haseł. Dlaczego mówię, że to jest bardzo ważna rzecz? Dlatego, że jeżeli stosujemy hasła wszędzie gdzie inne, no to mamy dużo większe szanse uciec przed hakerem, gdy nasze hasło podstawowe gdzieś wycieknie. Natomiast jeżeli stosujemy jedno uniwersalne, takie master hasło, bo wiecie, łatwiej je zapamiętać i po co ja się będę męczyć, przecież ono jest wyjątkowo skomplikowane, no to nie tędy droga, bo jeżeli ono gdziekolwiek wycieknie, to pamiętajmy o tym, że hakerzy mają wtedy dostęp tak naprawdę wszędzie. Bardzo ważnym hasłem, takim ultra ważnym w moim odczuciu jest hasło do naszej poczty. bo tak naprawdę zwróćcie Państwo uwagę, że jak korzystamy z jakichkolwiek serwisów, portali czy stron internetowych, tam gdzie się logujemy, jest bardzo często taki przycisk przypomnij mi hasło. No i gdzie my przypominamy to hasło? Gdzie przychodzi ten link, żeby przypomnieć sobie hasło? No właśnie na naszego maila. Stąd istotne jest to, ta zmiana hasła na naszej poczcie, na naszym koncie mailowym, rzeczywiście zgodnie z procedurami, czyli najlepiej raz na 3 miesiące. I tak jak wcześniej wspominałam, silne hasło, no to niestety nie wszystko, bo ono rzeczywiście może wyciec, może coś się z nim stać. Trzeba je oczywiście szybciutko zmienić, natomiast warto zastanowić się nad metodą uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Brzmi skomplikowanie, ale co to jest? To jest dołożenie drugiego czynnika, dzięki któremu będziemy mogli się zalogować. Czyli podajemy, logując się, nasz login, nasze hasło oraz na przykład weryfikujemy to tokenem, weryfikujemy to jakimś hasłem SMS, weryfikujemy to jakąś aplikacją. W bankowości to już jest norma. Tak, nie logujemy się tylko hasłem, ale gdzieś tam jeszcze sobie potwierdzamy naszą apką bardzo często albo jakimś SMS-em. Bardzo często social mediowe konta, jakiś Facebook, przepraszam, Meta teraz, tak, obliguje nas do tego, żebyśmy też tą weryfikację dwuetapową posiadali. I to wszystko jest dla naszego bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym, że technologia, z którą mamy do czynienia, to nie jest tylko rozrywka. Owszem, ja wiem, że dużo łatwiej nam się myśli o technologii pod kątem, byle było szybko, prosto, przyjemnie i tanio, a najlepiej to w ogóle za darmo. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, no to rzeczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę, że tak jak było powiedziane podczas debaty, hakerzy też z niej korzystają. To nie jest tak, że to my jesteśmy ci fajni, którzy mają dostęp do technologii i którzy korzystają sobie na co dzień, nie wiem, grają, wymyślają nowe rzeczy, gdzieś tam surfują po internecie, po social mediach, nagrywają kolejne TikToki. Hakerzy niestety również idą za nurtem. Mam wrażenie, że tak jak mówiłam na początku, czarne chmury w pewnym momencie zawisły, natomiast rzeczywiście prawda jest taka, że to oni kierują w tym momencie cyberświatem, to oni wyznaczają trendy w technologii oczywiście. Nie pozostajemy im dłużni, staramy się nadążać, tudzież ich nawet prześcigiwać. Natomiast z tą walką, wiadomo, jak na ringu, bywa różnie. I chwilę o technologii, takiej technologii zaawansowanej, związanej z Biurem Informacji Kredytowej, a właściwie nawet z Digital Fingerprints, czyli najmłodszą spółką biura kredytowego grupy BIG. Biometria behawioralna to jest fantastyczna technologia. To jest technologia, która została wymyślona kilka lat temu i polega ona na tym, że weryfikuje użytkownika po sposobie, w jakim on pisze na klawiaturze. I dlaczego o niej mówię, dlaczego dzisiaj akurat? Ponieważ to jest technologia, która nas chroni. To jest technologia, która nas chroni, ale nie wpływa na nasze życie. To znaczy my, tak jak sobie pisaliśmy wczoraj na klawiaturze i uzupełnialiśmy dane właśnie podczas procesu logowania, tak dzisiaj będziemy robili to dokładnie to samo, tylko że pod tym wszystkim, co my robimy, kryje się taki mały mechanizm, który patrzy, jak my to robimy. Natomiast nie patrzy, jak my to robimy w kontekście, co piszemy, tylko patrzy na to, jak. Za chwilkę jeszcze więcej o tym powiem. Bo jak pojawia się słowo biometria, no to oczywiście kojarzy nam się nasz paluch, tak? No bo technologia, biometria. Wszyscy przywykliśmy do tego, że nasz telefon odblokowujemy naszym paluchem, czasami naszą twarzą czy tam okiem. I rzeczywiście te technologie biometryczne są fajne, są sprawne, są bardzo bezpieczne. Natomiast nie o tym dzisiaj biometria behawioralna. Natomiast co do zwykłej, klasycznej biometrii, to rzeczywiście są to rzeczy, do których już przywykliśmy powoli. Tak jak mówię, nasz telefon, bardzo często nawet też laptop, jest odblokowany przez nasze linie papilarne. I dzięki temu mamy pewność, to jest też jedna z metod właśnie takiego uwierzytelnienia dwuskładnikowego, dzięki temu mamy pewność, że nikt inny poza nami nie zaloguje się gdzieś, nikt inny czegoś nie dokona, czy tam przelewu w bankowości, czy nie poda się za nas, tak? Bo to jest coś, co nas bezpośrednio fizycznie definiuje. Natomiast w przypadku biometrii behawioralnej, tego rozwiązania naszego, jest to sposób naszego pisania. To nie jest taka biometria, która dotyczy nas fizycznie, ale naszych interakcji, naszego zachowania. Dlatego jest ten wyraz behawioralna. I tak naprawdę biometrię behawioralną można nazywać ochroną behawioralną. Zapewne większość z Państwa gdzieś już słyszało o czymś takim. Jakieś reklamy kiedyś pewnie w telewizji się przewinęły. Pan Marek Konrad mówił, włącz, masz ją za darmo. I rzeczywiście tak jest. Proszę sobie zwrócić uwagę, jak Państwo macie swoje konta bankowe, czy macie dostęp do takiej technologii, bo Dlaczego ona jest istotna? Dlatego, że ona chroni nasze środki na koncie, bo tak jak mówiłam, pracuje w tle podczas naszego logowania, ale podczas, nie tylko podczas logowania, ale podczas całej sesji. Co to oznacza? Dla mnie oznacza to tyle, że jak loguję się do mojego banku, coś sprawdza, czy ja to ja po sposobie, w jaki ja piszę. Zna mój charakter pisma taki na klawiaturze i patrzy, czy nikt inny nie podszył się pode mnie. A tak jak wcześniej wspomniałam, są ataki socjotechniczne, które powodują, że na przykład przestępca podszywający się pod pracownika banku informuje nas o tym, że właśnie jakiś przelew został zlecony z naszego konta i on, żeby odkręcić całą sytuację, żeby zaniechać działaniom cyberprzestępców, oczywiście przełączy nas na infolinię, na dział techniczny, na kogoś, kto nas wesprze. No i ten ktoś już po przełączeniu oczywiście pierwsze, co proponuje, no to proponuje nam pomoc w postaci, proszę zainstalować tylko takie oprogramowanko małe, ja panu wtedy przeklikam, pomogę. Tak zwany zdalny pulpit. Biometria behawioralna jest świetnym wykrywaczem takich zdalnych pulpitów, to znaczy jeżeli ktokolwiek będzie w trakcie sesji próbował pisać na moim komputerze, no to mu się to po prostu nie uda. Zostanie wysłany alert do banku, że to nie ten użytkownik korzysta, to coś się tutaj stało i na pewno trzeba się przyjrzeć tej sesji. Dzięki temu mamy dużo większą kontrolę nad tym, co się dzieje na naszym koncie bankowym. Dzięki temu mamy dużo większą kontrolę nad wszystkimi transakcjami, nad samym logowaniem. Tutaj bym mogła się pokusić na stwierdzenie, że jak nasz login gdzieś wycieknie, nasze hasło gdzieś wycieknie, to biometria behawioralna zadziała i rzeczywiście uniemożliwi dokonywanie transakcji z naszego konta. Oczywiście nigdy nie powiem, to nic z tym nie róbmy, bo to jest pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, blokujmy i zmieniajmy hasła. Natomiast nie ma takiego aż wielkiego strachu, co się stanie, gdy. Biometria behawioralna potrafi nas ochronić. I teraz nie tylko biometria behawioralna. Są różnego rodzaju rozwiązania, tak jak wcześniej był wspomniany BLIK. To jest jedna z bezpieczniejszych form płatności w chwili obecnej. Także jeżeli zastanawiamy się, co zrobić, żeby te nasze płatności, żeby to nasze konto bankowe było dużo bezpieczniejsze, to korzystajmy z tej technologii. Po to ona jest, po to jest dostępna dla nas, korzystajmy z niej z głową. Wyłączmy emocje, to jest coś, o czym też panowie mówili. Zatrzymajmy się na te 5 sekund, zastanówmy się, ochłońmy. Odbieramy jakiś telefon dziwny, podejrzany, ktoś się przedstawia, że z banku. Zakończmy to połączenie. Dajmy sobie 5 sekund na przemyślenie, weźmy głęboki oddech, napijmy się herbaty i oddzwońmy do banku. To jest chwila, która nic nie zmieni, jeżeli rzeczywiście mamy jakiś problem. To jest chwila, która da nam oddech i możliwość takiego spokojnego myślenia. Z tym zostawiam Państwa. Mam nadzieję, że te czarne chmury, które zawisły, troszkę są rozwiane, że wracamy na takie pozytywne tory. Zwracajmy uwagę na to, co wrzucamy na nasze sociale, zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w sieci. I pamiętajmy o tym, że raz coś wrzuconego do internetu zostaje tam na zawsze. Dziękuję.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za również tutaj cenny głos przedstawicielki Biura Informacji Kredytowej w obszarze biometrii behawioralnej. Jak widzimy, technologia może nieść ze sobą wiele szans i wspierać zabezpieczenie nas przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogą czyhać w sieci. Dzisiaj rozmawialiśmy o z jednej strony cyberzagrożeniach, a z drugiej strony rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób bezpiecznie, ale też w sposób rozsądny dokonywać wyborów. To, co jest niezwykle istotne, to przede wszystkim dajmy sobie czas, tak jak zostało dzisiaj wcześniej wspomniane, na podjęcie decyzji. Tą decyzję zawsze, niezależnie od tego, czy dokonujemy tylko szybkiego zakupu, jakiejś niewielkiej rzeczy za niewielką kwotę, to starajmy się zawsze zachować zdrowy rozsądek. Przemyślmy, jeżeli otrzymujemy jakiś telefon, którego się nie spodziewaliśmy, również starajmy się zachować zdrowy rozsądek i ewentualnie spróbujmy potwierdzać w drugim, w trzecim źródle, czy rzeczywiście ten telefon pochodzi z danej instytucji. Bardzo dziękuję serdecznie, że byli Państwo dzisiaj z nami. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia.